Tu Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam Państwa na rozmowy niedokończone. Zbrodnia do dziś niewyjaśniona. 84. rocznica mordu katyńskiego. Bardzo serdecznie witam w studiu Radia Maryja pana profesora doktora habilitowanego Mirosława Golona z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, z delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Witam serdecznie. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Ojca, dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie profesorze, zbrodnia do dziś niewyjaśniona, rocznica mordu katyńskiego. Prosimy o słowo wprowadzenia.
84 lata temu, wczesną wiosną roku 1940, sowieckie władze okupujące od blisko ponad 5 miesięcy wschodnią połowę II Rzeczypospolitej, przypomnijmy, nasze odrodzone z wielkim trudem po 1918 roku, po walkach o ostateczny kształt granic i niepodległość państwa, suwerenność w 21 roku zwieńczone pełnymi sukcesami, też w powstaniach śląskich, ale przede wszystkim w zwycięskiej wojnie polsko-bolszewickiej, nasze państwo w 1939 roku padło ofiarą najazdu przerażającego, okrutnego dwóch największych sąsiadów, dawnych rozbiorców, dawnych okupantów przez sto kilkadziesiąt lat, Berlin i Moskwa. No teraz już nie Petersburg, bo w 18 roku bolszewicy do starej historycznej i religijnej stolicy wrócili z Petersburga. Te dwa państwa zniszczyły państwo polskie, poddały okupacji. 35-milionowa Polska formalnie została wymazana z mapy suwerennych krajów Europy. Powstało potężne państwo podziemne, powstała ogromna akcja konspiracyjna. Władze na uchodźstwie się ukształtowały. Zaczęły powstawać też polskie siły zbrojne jeszcze w tym okresie wcześniejszym, w 1939-1940, najpierw we Francji, później po klęsce Francji, Wielkiej Brytanii, ale wschodnia Polska jest poddana sowieckiej okupacji, równie okrutnej jak niemiecka. Jednym z elementów działań represyjnych okazuje się wyselekcjonowanie grupy ponad 20 tysięcy polskich obywateli, głównie osób narodowości polskiej, ale generalnie tu się liczy przede wszystkim ten status obywatelski, którzy wyróżniali się w większości tym, że byli to ludzie służący albo w armii, czy jako oficerowie, bo jest to grupa oficerska, od poruczników po generałów, czy jako osoby, które pełnią funkcję oficerów rezerwy i zostały po przeszkoleniu wojskowym wielomiesięcznym, często z wojennymi doświadczeniami, zmobilizowane teraz jako rezerwiści na wojnę w 1939 roku, a więc największą grupą wśród tych zatrzymanych i przetrzymywanych po wielkiej akcji zwolnień, gdy jesienią 1939 roku Sowieci dużą część jeńców wziętych do niewoli po zajęciu po 17 września uwolnili. Kilkadziesiąt tysięcy zostało w więzieniach. Zostało poza oficerami, których było tam blisko 9 tysięcy, zawodowymi i rezerwowymi, i rezerwistami. Była też bardzo liczna grupa, ponad 6 tysięcy funkcjonariuszy, w tym blisko 1000, to była kadra kierownicza, kadra oficerska Policji Państwowej. Była też grupa strażników więziennych, osób związanych ze służbami specjalnymi, z wywiadem, z KOP-em, oczywiście Strażą Graniczną. Była też mniejsza już grupa urzędników, osób o statusie formalnie, przynajmniej cywilnym, które trafiły do trzech wielkich kompleksów obozowych. Uruchomiono je w Starobielsku, to jest dzisiejszy obwód Ługański, wówczas Woroszyłowgradzki, czyli mamy część wschodniej Ukrainy. Mamy obwód w obwodzie kałuskim, obóz w Kozielsku, to jest no blisko ponad 200 kilometrów, czy tam 100, no blisko 200 kilometrów na południowy wschód od Smoleńska, bo później tam właśnie w stronę Smoleńska byli wywożeni więźniowie i najbardziej na północ położony w Ostaszkowie, niedaleko współczesnego i historycznego Tweru, to stare średniowieczne miasto rosyjskie, wówczas noszącego nazwę Kalinin, tak jak Ługańsk nosił ten właśnie na cześć Woroszyłowa, tak tutaj na cześć innego komunistycznego działacza Kalinina. Więźniowie tych obozów, łącznie ponad 14-tysięczna grupa, zostali w ciągu dwóch miesięcy, w kwietniu i maju 1940 roku, wymordowani Do tego doszła ponad 7,5-tysięczna grupa więźniów umieszczonych w więzieniach na terenie wschodniej Polski, a potem w większości przewiezieni zostali albo do Kijowa, albo do Mińska. Część trafiła też już mniejsza do Odessy, do Chersonia, do innych więzień już we właściwych częściach ukraińskiej i białoruskiej socjalistycznych republik sowieckich, a wcześniej byli przetrzymywani gdzieś tam na terenie Białegostoku, Grodna, Równego, Lwowa, Stanisławowa, łącznie 22 tysiące polskich obywateli, przede wszystkim kadra oficerska i kadra policyjna. Wymordowani zostali na podstawie jednej bardzo konkretnej decyzji, decyzji, której pełny zapis poznaliśmy dopiero 31 lat temu, czy teraz już będzie w październiku 32 lata pełne, 12 października 1992 roku ówczesny prezydent Federacji Rosyjskiej Borys Jelcyn, kontynuując pewną nową politykę otwartości zapoczątkowaną przez Gorbaczowa, której elementem było między innymi wycofanie wojsk rosyjskich tutaj z Europy Środkowo-Wschodniej, także z Polski, co się rzeczywiście w latach 91-93 dokonało. Byliśmy w trakcie tej operacji, co też troszkę wiązało Polsce i nie tylko Polsce, wielu państwom ręce. Tutaj pamiętajmy, jak specyficzny był to i trudny czas, nie taki jak dzisiaj, pod pewnymi względami dużo niebezpieczniejszy, no chociaż nie mieliśmy tej wojny, która teraz straszna na Ukrainie jest, ale niebezpieczeństwo no jakby powrotu czy zatrzymania się Rosjan i rosyjskiej już armii formalnie w grudniu 91 Związek Sowiecki się rozwiązał, ale Federacja Rosyjska nadal była potęgą, w tym potęgą militarną. W każdym bądź razie w październiku 92 dostaliśmy do... Wreszcie upowszechniono, udostępniono i wreszcie mogliśmy zobaczyć faktyczną decyzję ludobójczą, decyzję morderczą, decyzję zbrodniarzy z Kremla ze Stalinem na czele, a ściślej kierownictwa zarówno komunistycznej partii rządzącej ówczesną Rosją sowiecką, jak i komunistycznego państwa generalnie. Ze Stalinem na czele wśród tych decydentów byli także najbliżsi współpracownicy Stalina, czyli wnioskodawca formalny, konstruujący projekt tej decyzji, Ławrenti Beria, który był zarazem, był zastępcą członka biura politycznego, ale był też wówczas szefem resortu spraw wewnętrznych, czyli Ludowego Komisariatu. Byli wśród tych decydentów również Wiaczesław Mołotow, był tam również Anastas Mikojan, kolejny członek biura politycznego, był tam Michał Kalinin, był tam Kliment Woroszyłow, odpowiedzialny długie lata za sprawy wojskowe, już w randze od kilku lat marszałkowskiej, mimo kompromitacji w wojnie fińskiej nadal zachował silną pozycję, w tym członkostwo w biurze politycznym. Był tam również inny członek biura politycznego, Łazar Kaganowicz, czy wspomniany Anastas Mikojan, odpowiedzialny głównie za sprawy gospodarcze. I ta grupa decydentów podjęła decyzję bardzo nieliczna, bo tak naprawdę można mówić tutaj o 7 członkach tego ścisłego kierownictwa, w tym 6 członkach biura politycznego ze Stalinem na czele plus Ławrenti Beria, podejmuje decyzję o zamordowaniu tych 22 tysięcy osób. Powodem zamordowania jest ocena polityczna postawy społeczno-politycznej osób, które przez 5 miesięcy były poddane śledztwom, przesłuchaniom, badaniom, analizie, podsłuchom, rozmaitym działaniom no, śledczym i no, technikom operacyjnym, bo to też oczywiście jest lektura listów, to jest też badanie życiorysów, to jest też zbieranie wszelkimi sposobami informacji. I podsumowanie było takie. Osoby te, i to Beria formułuje jakby w stosunku do całych 22 tysięcy, do tej ogromnej rzeszy polskiej elity państwowej, nie rokują nadziei, że będą posłusznymi niewolnikami państwa sowieckiego. Że będą osobami, które zrezygnują ze starań o odzyskanie tego, co pamiętajmy, większość z nich własnymi rękoma wywalczyła 20 lat wcześniej. To oni w 20 roku, to oni w roku 14 już często, masa z nich była w legionach w młodości, czy już byli czasami troszkę starsi, ale z reguły byli to już wtedy bardzo młodzi ludzie, która czy to przez służbę w legionach polskich, czy w innych formacjach, czy dołączyła w trakcie pierwszej wojny, czy już pod jej koniec, tam 17, 18 rok na przykład do polskiego pierwszego korpusu, czy do innych formacji, czy powstania wielkopolskie, śląskie. To była ta droga, która prowadziła ich do udziału w budowie wolnej ojczyzny i oczywiście wszyscy oni, z wyjątkiem niewielkiej grupki najmłodszych ofiar zbrodni katyńskiej, mieli oczywiście w biografii najważniejszą wojnę o wszystko, wojnę polsko-bolszewicką, szczególnie tę jej najistotniejszą fazę, czyli z lata i jesieni 1920 roku, z bitwą warszawską, pierwszą zwycięską, i kolejną bitwą niemeńską, która przesądziła definitywnie zresztą wielu bohaterów, na przykład generał Leopold Skierski, Leonard Skierski, wielu innych żołnierzy uczestniczących na różnych szczeblach, było potem ofiarami. W każdym bądź razie no, mamy bohaterów, którzy wybili się na niepodległość, wywalczyli Polsce wolność. Pamiętajmy, po 120 latach, to dla obszarów no, z trzeciego rozbioru, a z pierwszego rozbioru po 150 latach. Taka jest ta perspektywa, jak policzymy. No, dla 70. XVIII wieku po rok 1918, a więc ten wielki sukces no, był czymś, co było no, konstytuujące jakby postawy, nastawienie, podejście do życia i do spraw takich społeczno-politycznych, to byli wielkiej klasy patrioci. To byli bohaterowie. Od razu dodajmy tę specyficzną grupę ponad 6 tysięcy policjantów. To nie była zwykła policja. To trzeba jeszcze raz przypomnieć. Policja w państwie odrodzonym po tak długim okresie nieistnienia w bardzo niewielkim stopniu mogła, czy wręcz w jakimś marginalnie incydentalnym, korzystać z kadr okupacyjnych struktur policyjnych. Budowano ją w ogromnej mierze od podstaw, od nowa i przede wszystkim na elemencie wojskowym. Czyli na tych, którzy wcześniej walczyli, bardzo duża część policjantów, funkcjonariuszy Policji Państwowej, a już w wypadku kadry oficerskiej, to była mniej więcej 1/6 z tych ponad 6 tysięcy, ponad 1000, to byli funkcjonariusze, kadra kierownicza, oficerowie policji. Otóż oni mieli w swoich życiorysach Legiony Polskie. Oni mieli rozmaite inne formacje niepodległościowe, oni mieli przede wszystkim udział w Wojsku Polskim, często wieloletnią, kilkuletnią służbę, w tym wojnę polsko-bolszewicką, i tą drogą byli później rekrutowani, czy po tej służbie, do Policji Państwowej, a więc byli to po prostu wcześniej żołnierze z pięknymi żołnierskimi kartami, ogromna część z krzyżami walecznych, wielu też miało virtuti militari, a więc były to rzeczywiście postacie niezwykłe. Utrata z punktu widzenia znowu rosyjskiego, groźne, niebezpieczne. To nie byli zwykli policjanci, to byli nadzwyczajni z punktu widzenia właśnie tego zabezpieczenia, no bo motywacja była bardzo prosta. To, co Beria sformułował, adresując do Stalina, Mołotowa, Mikojana, Kaganowicza, Kalinina, ten swój zbrodniczy projekt: rozstrzelać, zamordować tych przetrzymywanych w trzech obozach i przetrzymywanych w więzieniach na terenie Białorusi i Ukrainy, w ówczesnych granicach, wynikało i było uzasadniane tym. Oni nie zrezygnowali ze starań, z dążeń, będą, jak tylko będą mieli okazję, jeśli ich tylko zwolnimy, albo nawet jak ich nie zwolnimy, to i tak będą konspirowali, a więc trzeba ich zamordować. I tu przypomnijmy, jaka była rola no, pewnej tradycji powstańczej, tradycji działań niepodległościowych w polskim wychowaniu patriotycznym, no już po odzyskaniu niepodległości. Otóż w styczniu 1919 roku władze państwa polskiego, ledwo budowane, pamiętajmy właśnie, no, rząd już Jędrzeja Moraczewskiego nie utrzymał się, rozpoczynał funkcjonowanie znacznie silniejszy, na lepszej podstawie, jak się okazało, prawie rok trwający rząd premiera Paderewskiego, wspierany oczywiście bardzo mocno przez najważniejszego wówczas polityka polskiego, naczelnika Józefa Piłsudskiego, postawił na tę kartę tradycji niepodległościowych zrywów zbrojnych bardzo mocno, między innymi poprzez politykę promocji tradycji powstańczej. Jej elementem było to, że jeszcze żyjących ponad 3 tysiące powstańców zostało awansowanych na pierwszy stopień oficerski, o ile nie posiadali takowego, a więc zostali wszyscy podporucznikami Wojska Polskiego. Otrzymali od państwa mundury, otrzymali uposażenia i przede wszystkim zatroszczono się o nich, żeby tę końcówkę życia, no bo policzmy tutaj, byli to po prostu wszystko staruszkowie już, osoby w bardzo zaawansowanym wieku, ale nie jeden, no potrafił jeszcze i strzelać, potrafił włączyć się do działań, gdzieś tam zdarzyli się tacy, tutaj mamy takiego pod Brodnicą na cmentarzu w Nowym Mieście Lubawskim pochowanego, który zdążył walczyć i w powstaniu styczniowym jako bardzo młody człowiek, a później miał w swoim dorobku to, że szczególnie na tych terenach znał dobrze język rosyjski, stamtąd się wywodził, on potem jak uciekł z Syberii, to osiadł na terenie już Prus, na terenie niemieckim, dlatego że nie mógł wrócić w rodzinne strony, gdzieś tam pod Ostrołękę, na północne Mazowsze. W każdym bądź razie tych powstańców styczniowych bardzo mocno promowano i tę tradycję, ale to był oczywiście kult wszystkich zrywów powstańczych, od Konfederacji Barskiej, wszystkich zbrojnych działań na rzecz ocalenia ojczyzny przez insurekcję kościuszkowską. Tu pamiętajmy, Tadeusz Kościuszko to była jedna z takich kultowych postaci, która była w ogóle jakby na piersi, na ścianie, na portretach, w rozmaitej formie upamiętniana, na placach, ulicach, jak Polska długa i szeroka, już tylko w okresie, gdy jeszcze w czasie I wojny światowej pewne możliwości zaistniały, ze względu na to, że akurat okupanci Austriaccy i Niemieccy nie za bardzo protestowali i można było budować tę tradycję. No i teraz mamy tę motywację. Beria, gdy pisze 5 marca ten swój projekt, tą decyzję katyńską, zbrodniczą, o wymordowaniu. On zresztą tam używa w tym dokumencie, który my otrzymaliśmy 12 października 92 roku od, no formalnie szefa archiwów, profesora Rudolfa Pichoi z ekipy tej archiwalnej, za czasów rządzącej archiwami rosyjskimi, za czasów Borysa Jelcyna, to Beria ewidentnie patrzył jakby na to zagrożenie, że Polacy będą nadal stwarzali problemy. Ogromne terytorium, które dzięki paktowi Ribbentrop-Mołotow od Finlandii, wschodnich części, południowo-wschodnich, między innymi Karelii, po część ziem rumuńskich z Besarabią, z Bukowiną Północną, które udało się Sowietom zagarnąć, no ale przede wszystkim ogromna Polska Wschodnia, pamiętajmy, połowa terytorium dużego europejskiego państwa, kilkanaście milionów mieszkańców, część to miało status uchodźców, uciekali tam spod okupacji niemieckiej, to powodowało, że zarządzanie tak ogromnym obszarem rzeczywiście było i logistycznym, militarnym, policyjnym, trudnym zadaniem. I jednym z zabezpieczeń było to jakby pilnowanie tych, którzy mogą stanąć na czele niepodległościowego zrywu. Wobec tego za miłość do ojczyzny, za patriotyzm, za udokumentowany chociażby krzyżami, odznaczeniami, wyróżnieniami, krzyżami walecznych, virtuti militari, innymi stopniami wojskowymi, tymi rangami generalskimi, pamiętajmy, tam mamy 300 w najwyższej randze wojskowej, łącznie sumując pułkowników, ponad 350 osób. Mamy tam też kilkunastu generałów, mamy ponad 2000 majorów i kapitanów, 2100 prawie i ponad 6000 poruczników, podporuczników i tą najniższą rangę chorążych. Armia. To jest rzeczywiście potencjał kadrowy taki, że na bazie pomordowanych w Katyniu można zbudować jak gdyby kadrę kierowniczą dla jakiejś 200-300, a może i większej armii, dla rzeczywiście jakiejś potęgi zbrojnej. Wobec tego na Kremlu zapada decyzja o pozbyciu się, rozwiązaniu tego zagrożenia, że nie będziemy tu czekali na kolejne powstanie styczniowe, na kolejne powstanie listopadowe czy inne zrywy, jakąś tam insurekcję polską, niepodległościową, tylko zamordujemy tych, których przetrzymujemy. Dodajmy od razu, że jeśli ponad połowa oficerów miała status oficerów rezerwy, poza tym tam były też osoby, które formalnie statusu wojskowego nie miały, dochodziła jeszcze tam grupa kilkuset więźniów, a w więzieniach spośród tych 7000 to większość nie miała statusu wojskowego. Tych, którzy ginęli przede wszystkim najprawdopodobniej, jak dzisiaj domniemujemy, bo listy tak zwanej listy białoruskiej, czyli zamordowanych na Białorusi, to w tym rozumieniu, najpewniej pochowanych w Kuropatach, a zabitych w Mińsku nie posiadamy. To jest ponad 3800, tam kilkadziesiąt osób. Wiemy dokładnie z różnych dokumentów i zestawień, jakie grupy więźniów polskich, obywateli polskich, więźniów politycznych były przetrzymywane, były kierowane za to do mińskiego więzienia. Za to nie znamy ich losów, nie mamy tych teczek osobowych. Mamy za to pełną listę ukraińską. Tam zresztą udało się też przeprowadzić w dużej mierze ekshumację, zbudować cmentarz. Tu mamy to wielkie osiągnięcie sprzed 12 już lat, 2012 cmentarz w Bykowni pod Kijowem, gdzie mamy prawie 3,5 tysiąca ofiar, ponad 3400, i tutaj listę imienną znamy. Wśród tych pomordowanych jest, według takich zestawień, według zawodu, według specjalizacji, no mamy ponad 100 wykładowców akademickich, wielkiej rangi uczonych, ja zawsze podkreślam z białostockiego pochodzącego, ale profesora, docenta wtedy jeszcze, już po habilitacji Uniwersytetu Wileńskiego, a już wówczas bardzo aktywnego też na forum międzynarodowym, między innymi we współpracy z ośrodkami uniwersyteckimi Wielkiej Brytanii, profesora Józefa, docenta Józefa Marcinkiewicza, wielki talent, zamordowany w Charkowie, czyli wcześniej więzień obozu w Starobielsku. Mamy wśród w ogóle pomordowanych ponad 1050 nauczycieli, czy 1080, a dokładnie osób, które z zawodu były nauczycielami albo szkół średnich, albo szkół powszechnych. Mamy wśród zamordowanych ponad 700 inżynierów, w tym wielu wybitnej klasy specjalistów z bardzo różnych dziedzin życia, często podpory polskiego przemysłu, z osiągnięciami, wynalazkami, wieloma umiejętnościami. Kilkuset lekarzy, ponad 700 prawników, w tym wielu przedstawicieli zawodów prawniczych, wielu wybitnych specjalistów w tej dziedzinie. Ogromna, ogromna strata. Zamordowanie tych 22 tysięcy polskich obywateli było ogromnym ciosem, którego konsekwencje Polska, naród polski, państwo polskie, także to bez suwerenności, które powstało po wojnie i to, które wybiło się na niepodległość ostatecznie tą pełną, gdy już się pozbyliśmy Rosjan, gdy pozbyliśmy się też rządów dyktatorskich partii komunistycznej, czyli zbudowaliśmy w ostatnich 30 kilku latach już w pełni suwerenne i demokratyczne państwo, odczuwa do dzisiaj. Brak tej kadry, tych specjalistów był czymś, co osłabiało przez całe lata, gdy jeszcze oni mogli być czynni, osłabiało po prostu społeczeństwo polskie, osłabiało naród polski, osłabiało jego zdolności, chociażby gdyby przeżyli i znaleźli się na migracji. Służyliby też znaczna ich część sprawie polskiej, a tak nie mogli. Zostali zamordowani. I jeden element bardzo istotny, który trzeba dzisiaj w telewizyjnej części nie zdążyłem wspomnieć. Zbrodnia katyńska i ta decyzja z 5 marca czasami można znaleźć w opisach, była podkreślana, że była pewnym takim nagłym działaniem władz na Kremlu i samego Stalina, że jeszcze do lutego prawdopodobnie, i można rzeczywiście przypuszczać, że trzymając i gromadząc tych więźniów, część została, duża część, bardzo większa, we wrześniu, do końca września zatrzymana, inni w październiku, niektórzy listopad czy grudzień. Wyjątkowo już tam w styczniu roku 40, ale że przetrzymywanie ich przez te kilka miesięcy świadczyło raczej, już widać było z jakiejś części dokumentów, nawet wiadomo, że zaczęto wobec części podejmować decyzję, że zostaną ukarani, znaczy uwięzieni w obozach pracy, że zostaną skazani na dłuższe lub krótsze jakieś wyroki więzienia i jednocześnie będą wykorzystywani w gospodarce bolszewickiego, komunistycznego państwa Stalina. Jednak w marcu została podjęta decyzja. Mordujemy, zabijemy wszystkich. Jakby problem tego zagrożenia, że Polacy będą posiadali, pamiętajmy, w granicach teraz państwa rosyjskiego, uwzględniając nawet mniejszości narodowe, nadal wielomilionowa rzesza Polaków się znajdowała, że problem jakby będzie rozwiązany. I teraz, jeśli spojrzymy historycznie, z jednej strony budzi to zdziwienie, a z drugiej, jak spojrzymy na historię państwa bolszewickiego od jego powstania w 17 roku, od pierwszych wielkich fal terroru, bo to była końcówka, to był listopad, a więc jeszcze nie zdążyło się to państwo rozkręcić, ale w roku 18 już pierwsze fale i pierwsze akcje, które były nazywane czerwonym terrorem, były po prostu w tym państwie realizowane, to tego typu zbrodnie masowe, fizyczne unicestwianie osób uznanych, grup osób, nawet całych społeczności, całych miejscowości, jak na przykład bunty chłopskie, tłumione w ten sposób, że wymordowywano całe wioski, to powiatami po kilkadziesiąt wsi po prostu rozstrzeliwano, zabijano wszystkich. Otóż tego typu działania w tym państwie nie były czymś nadzwyczajnym. Rozprawienie się z oporem chłopskim w okresie kolektywizacji, to już jest okres w miarę ustabilizowanego, kilkunastoletniego państwa bolszewickiego i to, co się stało na początku lat 30., wywołanie tego sztucznego głodu masowego, te miliony ofiar śmiertelnych pokazywały, pokazały, że w tym państwie takie rozwiązania są możliwe, są niestety swego rodzaju taką normą postępowania. Ale wracając do sprawy ściśle polskiej. 11 sierpnia 1937 roku w ramach już rozwijającego się kolejnego działania represjonującego, terroryzującego społeczeństwo realizowanego przez Stalina i jego ekipę, który umacniał swoją pozycję, likwidując między innymi ostatnie grupy jeszcze tych, których potencjalnie można było oceniać wśród działaczy bolszewickich, działaczy komunistycznych, że mogą stworzyć zagrożenie, objęła także całe liczne inne grupy, no między innymi był tam ten rozkaz i ta akcja represyjna wymierzona w środowiska chłopskie, tak zwany rozkaz kułacki. Były tam działania wymierzone w Niemców, ale tu akurat adresowane czy ukierunkowane przede wszystkim na przesiedlenie ich i objęcie ograniczeniem wolności. W wypadku Polaków 11 sierpnia wówczas nadzorował jeszcze nie Beria, on go później zastąpił, jeszcze był to Nikołaj Jeżow, nadzorował resort spraw wewnętrznych, była to wtedy, to ta była prawa ręka Stalina do spraw zbrodniczych działań represyjnych. Nikołaj Jeżow w tym swoim rozkazie podjął masowe działania wymierzone w ponad milionową polską społeczność, z której wyselekcjonowano osoby, nazwijmy, zdolne do noszenia broni, zdolne do jakiejś aktywności potencjalnej. Oczywiście ci ludzie niczego takiego nie przygotowywali. To byli obywatele sowieccy, narodowości polskiej lub pochodzenia polskiego w wypadku części. Nawet ten związek z polskością był już dość luźny, dość odległy, nie zawsze nawet kulturowo, językowo czasami zostawało imię, nazwisko, jakaś tradycja. W wypadku części osób jeszcze istniała jakaś religijność albo do niedawna, dopóki były świątynie otwarte, byli kapłani, a więc to spowodowało, że około minimalna liczba ofiar tej tak zwanej operacji polskiej NKWD, a poprawniej to, co rzeczywiście się działo, to powinniśmy używać nie terminu policyjnego, tylko operacja antypolska NKWD, rozpoczęta w sierpniu 1937 roku, formalnie zakończona w listopadzie 1938, ale ostatnie ofiary ginęły jeszcze w takiej dość dużej liczbie na początku 1939. W każdym bądź razie przez półtora, troszkę więcej, kilkanaście miesięcy wymordowano co najmniej 100 kilkanaście tysięcy, a uwięziono kilkadziesiąt tysięcy, ale mamy wśród historyków też dość dobrze udokumentowane przypuszczenia, to są już szacunki, bo nie mamy danych imiennych tam przekraczających te 100 kilkanaście tysięcy imiennych danych ofiar zamordowanych, że nawet do 200 tysięcy Polaków mogło zostać zabitych wówczas, czyli mniej więcej co piąty Polak żyjący w granicach ówczesnej bolszewickiej Rosji, z ówczesnego Związku Sowieckiego, w latach 37-38 został zabity, czyli to jest kategoria, jeżeli przyjmiemy te 200 tysięcy, po prostu dziesięciokrotnie większa niż zbrodnia katyńska, ale nawet jeśli było ich 111 tysięcy i nie za wiele została ta cyfra przekroczona, a potem mamy te kilkadziesiąt tysięcy uwięzionych, mamy to dość dobrze udokumentowane, te kilkadziesiąt tysięcy uwięzionych i listy imienne tych zamordowanych 111 tysięcy. Otóż przyjmijmy nawet te 111 tysięcy, to i tak będzie to ponad pięciokrotnie większa grupa. I zwróćmy uwagę na jakby motywację. Groźba czy obawy, że Polacy się zbuntują, że Polacy się nie będą godzili, bo to już było widać, chociażby w okresie kolektywizacji, kilka lat wcześniej. A więc mamy coś, co można by nazwać takim rasizmem, taką fobią, polonofobią, nienawiścią do Polaków jako narodem, który nie godzi się na krzywdę, nie godzi się na zniewolenie. I tutaj się to układa całkiem logicznie. Jeżeli Stalin ze swoim aparatem, ze swoją grupą współpracowników był w stanie podjąć tak przerażającą decyzję, która później spowodowała powstanie tych masowych właśnie dołów śmierci, niektóre z nich zresztą odnaleziono gdzieś w Winnicy na przykład, na Podolu, czy na wschodnim Wołyniu, Żytomierzu, ale praktycznie Polacy byli wśród ofiar, ogromne skupiska były w Moskwie, cmentarz Butowo, Komunarka, czy inne, czy na cmentarzu Dońskim, bo te ofiary trafiały do różnych obiektów, czy Las Lewaszowski, ogromne cmentarzysko niedawno sprofanowany, został tam krzyż, jeden z pomników, jedno z upamiętnień pod Petersburgiem, czy ogromne znowu skupisko ofiar na Syberii. Pamiętajmy, Polacy zostali po licznych powstaniach, buntach, a też trafiali ze względów gospodarczych, poszukiwaniu pracy w głąb Syberii, na przykład w Irkucku, tam Piwowaricha, to się nazywa to cmentarzysko, też z tysiącami polskich ofiar pochowanych też niedawno, dopiero w 15 roku, 2015, udało się tam piękne upamiętnienie zbudować, przypominając miesiące tam mamy akurat taką wspólną grupę upamiętnienie polskich i litewskich więźniów i ofiary, między innymi okresu Wielkiego Terroru, czyli lat 37-38. Ostatnio Rosjanie dokonali, władze rosyjskie, na polecenie Putina, tu nie ulega wątpliwości, że Kreml wydawał te decyzje, tak jak właśnie w Lewaszowie, w kilku innych miejscach pod Petersburgiem, tak samo właśnie w Piwowarisze pod Irkuckiem zniszczono to upamiętnienie. Ale wracając do istoty, to co się stało w latach 37-38, czas Wielkiego Terroru i operacja antypolska NKWD bardzo dobrze jakby pokazuje, do czego ta służba była już zdolna, jakie było nastawienie Stalina do Polaków i generalnie jakby szeroko rozumianej sprawy polskiej w 39 roku, gdy na bazie paktu Ribbentrop-Mołotow zawarł tutaj deal, który mu rzeczywiście dał dostęp do całej tej środkowej od Finlandii po Rumunię, Europę, ale przede wszystkim pozwolił mu zagarnąć połowę Polski, a od drugiej połowy zabezpieczył, bo tam znowu Niemcy swój terror zaprowadzili i swoją okupację, a więc nie groziła Stalinowi jakaś ciężka wojna z Polską, bo taką by miał, gdyby się Niemcy jakby nie mieszały, gdyby to była tylko jednostronna. W każdym bądź razie Stalin podjął decyzję. Zabezpieczam się przed groźbą Polską. Polska nie będzie odbudowana. Wracam troszkę, znaczy to wyglądało troszkę tak, jakby Rosja wracała do carskiego pomysłu na Polskę, która będzie stopniowo zrusyfikowana, wynarodowiona, wykorzysta się oczywiście według zasady, dzieli rząd, troszkę strukturę narodowościową mieszaną, a więc przez pewien okres będziemy popierali, przynajmniej na jakimś tam polu, jeśli to będą prosowieckie, prokomunistyczne środowiska, czy to kulturę części społeczności żydowskiej i kulturę języka jidysz, bo już nie hebrajskiego, ani żadnych religijnych ośrodków, tu był zakaz, to zwalczano, za to dopuszczano troszkę tą kulturę języka jidysz, a szczególnie promowano słowiańskie dwie mniejszości, które tutaj przeciwstawiano Polakom, wykorzystując oczywiście jakieś tam historyczne, wieloletnie zaszłości, i białoruską, i ukraińską przeciwstawiano Polski, chociaż pod koniec 40 roku zaczęto troszkę ograniczać to takie pokrzywdzenie i totalne uprzywilejowanie właśnie kosztem kultury polskiej. Jednak Stalin zaczął zmieniać to podejście, ale to już było kilka miesięcy po zmianie też sytuacji frontowej, czyli ogromnych zwycięstwach Niemiec. Pamiętajmy to, co się w roku 1940 od wiosny do jesieni stało w Europie od Norwegii po Grecję, a przede wszystkim na froncie francuskim. To ogromne zwycięstwo i klęska największego kontynentalnego, jak się wydawało, po Rosji i Niemczech, mocarstwa tutaj w skali nie tylko europejskiej, światowego, zmieni sytuację. W każdym bądź razie mamy rzeczywiście przerażającą zbrodnię, która 3 lata później dopiero została nagłośniona przez niemieckiego okupanta, już dla jego potrzeb przegrywał wojnę, było to już po klęsce stalingradzkiej, front się już przesuwał, zresztą kilka miesięcy później i teren samego Lasu Katyńskiego, okolice Smoleńska i cały obwód smoleński został utracony przez Niemców, ale zdążyli wykorzystać odnalezienie pierwszej informacji, które już mieli pod koniec 42, ale od stycznia 43 w pełni już dysponowali dobrymi informacjami, przeprowadzili te działania ekshumacyjne i ogłoszenie w kwietniu 1943 roku. W tamtym roku była dokładnie 80. rocznica, dość mocno nagłaśniana. Niemcy na tak wielką skalę pokazali Rosjan jako zbrodniarzy, bo liczyli na to, że będą dzięki temu mieli większą mobilizację przede wszystkim Polaków, ale generalnie szerzej jakiejś tam części Europejczyków i Europy przeciwko bolszewickiemu zagrożeniu, że dzięki temu przy armii niemieckiej czy jakoś przy państwie niemieckim opowiedzą się rozmaite inne struktury, grupy, państewka, satelickie twory czy właśnie społeczeństwa. Tak liczono właśnie na Polaków, na zasadzie mścijcie się tutaj, czy dołączcie do nas, żeby pomścić swoje ofiary. To oczywiście nie było przekonywujące, nie było argumentem. Mieliśmy w czasie II wojny światowej nie tylko my, ale ogromna część Europy, dwóch wrogów. Jeden był w Berlinie, drugi był w Moskwie. Byli to i Niemcy hitlerowskie i była to stalinowska Rosja. Żaden z nich nie był tutaj patronem i przyjacielem. Ale to nagłośnienie z roku 43 miało bardzo ostatecznie istotne konsekwencje, bo nie dało się już tej zbrodni ukryć. O ile grobów charkowskich tak naprawdę aż do upadku Związku Sowieckiego w ogóle nie można było badać, penetrować, do nich docierać. Pamiętajmy, do czego czekaliśmy się tak naprawdę dopiero w 2000 tam cmentarza, bo istota zbrodni katyńskiej przez ponad pół wieku od popełnienia, w wypadku części ofiar, jeżeli policzymy te w Kuropatach, chociażby do dzisiaj nieupamiętnione, domniemane w Kuropatach, tą białoruską listę katyńską, ale jeżeli uwzględnimy czy to Miednoje, czy właśnie Charków, te cmentarze, dwa, to zauważmy 60 lat oczekiwania na upamiętnienie, czyli wielka zbrodnia bez grobów, wielka zbrodnia z ofiarami niepochowanymi. Przede wszystkim to było tutaj straszne. Pod tym względem niemiecka okupacja jednak zakończyła się w 1945 roku. Z upamiętnieniami było różnie, nazwijmy z tabliczkami, wykazami imiennymi, ale jednak groby, cmentarze, pomniki, jakieś formy upamiętnienia i pochowania, urządzenia uroczystości i spotykania się w tych miejscach pochówków istniała, jeśli chodzi o te ziemie, jakimi Polska dysponowała już w tych nowych powojennych granicach. Ale generalnie sami Rosjanie, jeżeli były to zbrodnie niemieckie. Za to zbrodnie komunistyczne, zbrodnie sowieckie, obojętnie z którego okresu, czy był to ten okres jeszcze popełnione w granicach samych dawnych Związku Sowieckiego, te chociażby z Wielkiego Terroru, czy były to te zbrodnie popełnione już po 1 września, po wybuchu i najeździe niemieckim, czy po dołączeniu Rosjan po 17 września i popełniane później, jak się front przetaczał, chociażby weźmy lipiec 45 i kilkaset, 600 ofiar śmiertelnych, gdzie zresztą grobu nie mamy do dzisiaj. To bardzo przypomina schemat katyński. To jest taka grupa osób, których można by wręcz doliczyć, że Rosjanie chowają ich w ukrytym miejscu i do dzisiaj dbają o nieudostępnienie dokumentów i robią to skutecznie, nie mamy. Dbają o nieudostępnienie grobów, a te 600 osób porwanych praktycznie z dwóch powiatów, to jest dzisiaj wszystko w granicach Polski. Przede wszystkim jest to powiat suwalski i powiat augustowski, troszkę tam osób z pewnych gmin przyległych, niektórych sąsiednich powiatów, gdzie do dzisiaj nie znamy ich grobów i tak naprawdę do dzisiaj z tych 22 tysięcy pomordowanych, tych 3800, tak zwana białoruska lista katyńska, nie znamy miejsc pochówków. Udało nam się za to rzeczywiście pochować prawdziwie, bo pamiętajmy, pierwszy grób katyński, ten, który w 1943 roku Niemcy budują, jest prawdziwy, ale on w 1944 roku, od stycznia, gdy wkracza tam komisja profesora Nikołaja Burdenki i generalnie władze sowieckie, cmentarz katyński zaczyna być fałszywym cmentarzem, bo wprawdzie są to prawdziwe groby, jest to prawdziwe jakby zrobienie rzeczywistego miejsca pochówkowego, z tym, że fałszywy napis, fałszywa data śmierci i fałszywi zbrodniarze, i to zbrodniarz prawdziwy z premedytacją opisuje nieprawdziwe okoliczności śmierci ponad 4400 ofiar Lasu Katyńskiego. A więc to był taki cmentarz, który niby istniał, tylko że to, ten pochówek był niepełny. On był po prostu z tym fałszywym opisem, a więc wymagał na nowo jakby opisania, na nowo oddania honorów, hołdu i przypomnienia, nazwania też prawdziwych sprawców. Pamiętajmy, dla przeciętnego obywatela, czy to Polski, ale generalnie całej pokrzywdzonej Europy, ukrywanie prawdy o zbrodni katyńskiej było po prostu takim zwieńczeniem całego mechanizmu fałszu, w jakim Moskwa zmusiła do życia w tym fałszu wszystkie podbite narody, że macie milczeć o naszych zbrodniach, macie milczeć o tym, że jesteście wyzyskiwani, że jesteście uciskani, że jesteście zniewoleni. Macie udawać, że jesteście szczęśliwi i zadowoleni i w ogóle, że my was wyzwoliliśmy, że my wam przynieśliśmy tylko wolność i radość. Tutaj nikogo nie skrzywdziliśmy, tylko wszystkim było dobrze, a tylko Niemcy byli źli i inny tam okupant, a my niczego złego nie zrobiliśmy. Katyń był właśnie jednym też z elementów, czy właśnie nieujawnianie prawdy, bo to słowo wręcz zostało w wypadku Polski prawie że wycięte i z encyklopedii, i z wszelkich publikacji. Dopiero rewolucja przychodzi w tym roku 90. Oczywiście na zachodzie, na emigracji, dzięki wycofaniu też gigantycznej, pamiętajmy, 118, prawie ponad 116 tysięcy obywateli Polski, z których ogromną wiedzę wielu z nich miało o tym, jaka Rosja była, jak traktowali, wielu zostało bliskich pochowanych podczas pobytu w łagrach. Wycofanie armii Andersa i tej kilkudziesięciotysięcznej rzeszy cywilów spowodowało, że masa świadków sowieckich zbrodni znalazła się w wolnym świecie. Później ogromna troska, co drugiego korpusu generała Andersa, potem już generalnie polskich władz na emigracji po II wojnie światowej, szła w kierunku zebrania upamiętnień, i kilkadziesiąt tysięcy takich upamiętnień rzeczywiście zgromadzono. Część tego materiału przetłumaczono na języki konferencyjne, na języki obce. Wykorzystano ten materiał jeszcze w latach 40. do upubliczniania krzywd i wielkich deportacji, masowych represji od tej pierwszej z 10 lutego 40 roku, bo ona jest takiej i tej faktycznie katyńskiej, bo tam rodziny wtedy były wywożone, kobiety i dzieci, w kwietniu 40 roku, a więc to wszystko spowodowało, że w świecie polskiej emigracji, czy to we Francji, czy w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, Kanadzie, Argentynie, wiedza o zbrodni katyńskiej była znacząca i generalnie zbrodniach sowieckich. Pomogło temu też postawa niektórych państw zachodnich, szczególnie Stany Zjednoczone, które w pewnym momencie, gdy znalazły się w wojnie z blokiem komunistycznym, była to wojna koreańska od 50 do 53 roku, zakończona później rozejmem, który trwa do dzisiaj. W ramach tej wojny koreańskiej, w czasie tej wojny koreańskiej, rzeczywiście Amerykanie sami, tracąc swoich żołnierzy, nie tylko, że ginęli, czy byli ranni, ale trafiali też do komunistycznej niewoli. Północna Korea i sojusznicy, czyli po prostu komunistyczna armia chińska, specjaliści, eksperci, szczególnie z dziedzin trudniejszych, artyleria, lotnictwo, to byli bardzo często sowieccy po prostu z Rosji, przysłani stalinowskiej z eksperci. Otóż trafiający do niewoli znaleźli się w dużym zagrożeniu. Władze amerykańskie, które miały dużą wiedzę, tak jak i szczególnie wywiad brytyjski, praktycznie te dwa państwa miały największą wiedzę o zbrodni katyńskiej, no nie taką jak Rosjanie oczywiście, ale na pewno nie gorszą niż to, co udało się pozyskać w stronie polskiej. Władze amerykańskie uruchomiły w 1951 roku formalną procedurę śledczą i powstała komisja Kongresu USA, kierowana przez kongresmena Raya Maddena. Ostatnio, to jest taka zdobycz ostatnich kilku lat, że wydano 3 tomy, tam ponad 1800 stron dokumentów przesłuchań podczas tej komisji z lat 51-52, czyli realizowanych, pamiętajmy, jeszcze w miarę świeżo po tej zbrodni, bo 11-12 lat, nagłośnienie, szczególnie samego raportu, jego konkluzja, że zbrodni dopuścili się Sowieci, miało ogromne znaczenie. Potem to zresztą zostało w latach 80. między innymi za czasów prezydentury Reagana bardzo mocno przypomniane. Też zadbano o kolejną reedycję. Większa liczba bibliotek dostała w wypadku badań, jeśli chodzi o okres od 90 roku. Wzrost jest ogromny, to mniej więcej trzykrotnie przybyła liczba publikacji. Na dodatek one teraz już przede wszystkim funkcjonują w kręgu polskim i dzisiaj prace o Katyniu tak naprawdę najpierw się ukazują po polsku, a potem raczej na inne języki. Kiedyś bywało to rozmaicie lub okazywały się po polsku, ale w ograniczonym kręgu i nakładzie na przykład tylko w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. Od 90 roku mamy na tym polu przede wszystkim możliwość otwartej działalności. Tu zresztą ogromna aktywność środowiska rodzin katyńskich. Tu przypomnijmy, za ostatnią ofiarę zbrodni katyńskiej bywa nim nazywany ksiądz Stefan Niedzielak, czyli opiekun tych miejsc upamiętnień poległych, pomordowanych na wschodzie przy parafii świętego Karola Borromeusza na Powązkach. Kontynuatorem później po jego śmierci, po zamordowaniu w styczniu 1989 roku przez tak zwanych nieznanych sprawców, a więc raczej nie mamy wątpliwości, że Służba Bezpieczeństwa za tę zbrodnię odpowiada, kontynuował jako kapelan rodzin katyńskich jeden z ocalałych z tej zbrodni, ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski. I ta rola tych, którzy rzeczywiście przez ostatnich kilkadziesiąt lat, korzystając już szczególnie z tych nowych, otwartych możliwości, czyli braku ograniczeń prawnych, jest gigantyczna, gdy w 2020 roku jedna z publikacji się ukazała, sumująca stan badań nad zbrodnią katyńską, to tam już wymieniała, że to jest ponad 6000 artykułów i książek, i rzeczywiście dzisiaj nie brakuje żadna raczej biblioteka poważniejsza, większa, jakaś tam regionalna, powiatowa, wojewódzka, żadna biblioteka naukowa, instytutu naukowego, żadna biblioteka humanistyczna, nie ma takiego luki, żeby na temat zbrodni katyńskiej nie było jakichś informacji. Jest to już dzisiaj temat pod tym względem dość szeroko opisany, dość szeroko znany, tylko znowu, jeśli zginie 22 tysiące ofiar, jeżeli sprawcy, to są też tak naprawdę tysiące ludzi, tych samych wykonawców było kilkuset, ale to jest cały czas temat do zbadania. Chociażby tak naprawdę to nie były osoby przypadkowe. Pamiętajmy, to byli wszystko dorośli ludzie i ogromna część z nich z bogatym już życiorysem, tym wojskowym, policyjnym, zawodowym, ale też rodzinnym. O każdym z nich wręcz to powinna powstać jakaś publikacja, książka, nie tylko mały biogram, one oczywiście powstały, a więc jest tak naprawdę cały czas przed historykami coś do zrobienia, ale jest też coś innego do zrobienia. Przede wszystkim na rynek rosyjski, bo to tam od roku 1943, gdy w ogóle ten temat stał się tematem dyskusji publicznej, po niemieckiej akcji nagłośnienia odkrycia grobów w Lesie Katyńskim, strona rosyjska prowadzi nieustającą akcję z kilkoma przerwami, tak jak było w 90 roku za Gorbaczowa, tak jak będzie w zasadzie za rządów Jelcyna. Były oczywiście też ośrodki, które wtedy protestowały przeciwko tej otwartości ekipy Borysa Jelcyna, rosyjskich archiwistów, historyków, którzy w istocie przyznali i udostępnili nam do dokumenty, w których czarno na białym była rosyjska wina pokazana, jakby to było uzupełnienie tego oświadczenia jeszcze z kwietnia roku 1990, czyli dokładnie jakby 50 lat po zbrodni. Władze Związku Sowieckiego odchodzą od tego, co, bo w latach 40-43 jest milczenie. Rosja udaje, że nic nie wie. To pięknie jest zachowane we wszystkich dokumentach i tych rozmowach, czy to premiera generała Sikorskiego, czy generała Andersa z władzami sowieckimi, ze Stalinem, innymi, z Berią, urzędnikami, z czego wynika, że no jakby zbrodni nie było. W 43 roku Rosjanie już przyznają, tak, była zbrodnia, tylko nie my ją popełniliśmy, nie w tym czasie, gdy my kontrolowaliśmy między innymi teren Katynia, ale popełnili ją Niemcy, popełnili ją już w 41 roku, gdy zajęli to terytorium, czyli druga połowa, czy tam albo lato, potem na jesień 41 roku przesuwali i tego kłamstwa trzymali się tak naprawdę blisko pół wieku, minęło od 43 roku 47 lat i w 90 roku strona rosyjska rzeczywiście przyznała się, a w 92 jakby kropkę nad i postawiła, udostępniając fundamentalne dokumenty, bo to do dzisiaj, co udostępniono z 92, zresztą potem i otwarcie jest ważniejsze później, bo zgodzili się Rosjanie na budowę cmentarzy i tutaj wielki sukces, wieloletnia praca, rzeczywiście udało się, no mniej więcej tutaj ten okres sukcesu, to są lata 2000-2012, nowy kompleks upamiętnieniowy na cmentarzu w Katyniu. Ale przede wszystkim zupełnie nowe cmentarze, jakie powstały w Miednoje, to tam, gdzie ofiary z obozu Ostaszkowskiego, a zamordowane, ówczesna nazwa Kalinin czasowa, ale w Twerze były pochowane, i na cmentarzu w Charkowie, gdzie mordowani z obozu Starobielskiego się znajdowali. No i 2012 to z tej ukraińskiej listy, znaczy zamordowanych na Ukrainie, w tym rozumieniu listy katyńskiej, zamordowani w Kijowie, w Bykowni, cmentarz w 2012 otworzony. I tu mamy rzeczywiście pewne otwarcie. Nie mamy nadal ogromnej ilości dokumentacji, która najprawdopodobniej w Rosji się znajduje. Materiały osobowe, teczki osobowe poszczególnych więźniów, dokumentacja wszystkich funkcjonariuszy, wszystkich jednostek, obiektów, struktur w ramach NKWD, które odpowiadały za te zbrodnie. Można domniemywać, że duża część tej dokumentacji wcale nie została jakoś tam wybrakowana, usunięta, zniszczona. Można zresztą po różnych działaniach rosyjskich spodziewać się, że raczej ona jest skrzętnie przechowywana. Za to oczywiście to, co nas najbardziej boli, to nie tylko brak i nieujawnienie części dokumentacji, nie przekazanie stronie polskiej, ale też brak jakiegokolwiek chociażby symbolicznego odszkodowania, zadośćuczynienia dla rodzin, dla bliskich, dla generalnie no dla Polski jako poszkodowanej tutaj już zbiorowo, no i oczywiście dopuszczanie na dość dużą skalę do produkcji rozmaitych paszkwili, fałszywek, publikacji, które po prostu obrażają pamięć pomordowanych, bo pamiętajmy, oni wszyscy zginęli za to, że byli dobrymi obywatelami, dobrymi Polakami, patriotami, a mimo to stykają się dzisiaj po latach no z tym właśnie fałszywym jakby twierdzeniem przede wszystkim, że zabił ich ktoś inny, nie ten, kto ich zabił. My nie mamy żadnej wątpliwości, ta zbrodnia jest badana ponad 80 lat. Pamiętajmy, że już w 40 roku, gdy tylko skończyła się ta korespondencja, gdy tylko wiosną 40 roku ewidentnie zaczęto obserwować rodziny, bliscy, wiadomo było i trwały już jakby takie pierwsze, indywidualne, a potem już zorganizowane i przez Polskie Państwo Podziemne akcje poszukiwawcze, a potem wieloletnia praca nad uświadamianiem światu, że ta zbrodnia miała miejsce, a zarazem też ostrzeganie świata, kim jest, czym jest komunistyczne państwo, jak jest groźne, jak jest niebezpieczne. Tu pod tym względem to niestety do dzisiaj się nie zmieniło i do dzisiaj można powiedzieć, że im więcej o zbrodni katyńskiej i o zbrodniach tych dawnych mówimy, tym lepiej, bo przecież to Putin między innymi, idąc do władzy, umacniając swoją pozycję, szukając pewnej takiej legitymacji dla siebie ideowej, zaczął w pewnym momencie, to już widać było nawet w 2000 roku, to są początki zupełne, ale 2005 uroczystości, szczególnie te okrągłe w odniesieniu do 45 roku, zakończenia II wojny światowej, te wielkie fety organizowane przez miesiąc, bo one się zaczynają o właśnie lada chwila, 9 kwietnia rozpoczną się już przygotowania. Prawdopodobnie, chociaż teraz jest ten czas wojenny, nie wiem jak tam w Moskwie będzie to wyglądało, ale tradycyjnie tak było jeszcze do 21 roku, 2021, rozpoczynały się już przygotowania do wielkiej kampanii, której finałem propagandowej, upamiętniającej wielkie zwycięstwo Rosji w tej wielkiej wojnie ojczyźnianej, gdzie przed przedstawiano generalnie historię Rosji w II wojnie światowej wyłącznie w takiej lukrowanej, ozdobnej, bardzo takiej chwalebnej formie z całkowitym ukryciem zbrodni. Druga wojna światowa zaczęła się nie w 1941 roku w czerwcu, jak lubi to Moskwa często fałszywie podkreślać, zaczęła się we wrześniu 1939 i niestety zaczęła się bardzo szybko, wręcz niespełna pół roku od jej rozpoczęcia, masowymi, przerażającymi zbrodniami, także w wykonaniu państwa nie tylko niemieckiego, ale także państwa sowieckiego i bez tego wizja jakby II wojny światowej, bez przypomnienia Katynia jest po prostu oszukiwaniem odbiorców, a niestety w rosyjskich podręcznikach, publikacjach, rozmaitych wspominkach, no to ręce opadają, no ja w tym roku w styczniu z przerażeniem widziałem upamiętniania i to wręcz takie chwalebne Lenina, co już też budzi wątpliwości, a właśnie wracanie do Stalina w ogóle, no z naszej perspektywy pamiętajmy, to jest ten bezpośredni, największy morderca. 22 tysięcy ofiar zbrodni katyńskiej, jakiekolwiek upamiętnienia, a w Rosji w ostatnich latach kilkanaście nowych tablic, tabliczek upamiętnień, pomników, popiersi powstało przy dopuszczeniu przez władzę. No jest to rzecz niedopuszczalna. Pod tym względem, no wyobraźmy sobie, jakbyśmy zareagowali, gdybyśmy Adolfa Hitlera gdzieś tutaj, czy przy granicy, czy w głębi Niemiec, czy tu nad Odrą we Frankfurcie, czy gdzieś tam w Berlinie, czy dalej na zachód w Monachium zobaczyli upamiętnienia, no byśmy po prostu protestowali i to raczej skutecznie i my, cała społeczność europejska. W wypadku Rosji niestety takie no, skandaliczne zachowania się zdarzają, zresztą no, te niszczenie polskich obiektów, o którym wspomniałem, w tym ofiar wielkiego terroru, no są też jakby taką pewnym uzupełnieniem tego, że toleruje się Stalina jako zbrodniarza, ukrywa się część jego zbrodni, jego ekipy, ukrywa się, czy dopuszcza się właśnie też jakby przedstawianie fałszywego jego wizerunku jako bohatera, zwycięzcy w II wojnie, czy w tej wojnie zawężonej, tej określonej jako wojna ojczyźniana, z pominięciem ogromnej masy zbrodni, które jednak miały miejsce. To tyle tytułem wstępu.
Dziękuję, panie profesorze. Zbrodnia do dziś niewyjaśniona, 84. rocznica mordu katyńskiego. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Mirosław Golon z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, z delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Zapraszam państwa do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszego spotkania. Numery telefonów dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i końcówka 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 40.
Skreślam dziś do ciebie kilka słów, chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów. Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. Nocą wciąż te same miewam sny. Piękną panną młodą jesteś w nich. Synek pewnie urósł, za mnie przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Jeszcze trudniej odejść stąd. W takiej jak ta chwili chce się żyć. Wszystko jest nieważne, byle być. Lecz wyboru nie dał dobry Bóg. Stoję dziś u kresu moich dróg. Każą nam wysiadać, to już tu. Ten brzozowy lasek to mój grób. Jeszcze tylko westchnę jeden raz. Jeszcze myśl ostatnia. Kocham was.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Czy można imieniem i nazwiskiem się przedstawić?
Tak? Jeżeli pani jest taka wola, to jak najbardziej. Można samym imieniem.
Może nazwiskiem nie, bo troszkę może.
Tak, to jak pani na imię?
Dużo znajomych. Jolanta.
Bardzo proszę, pani Jolanto.
Dwojga imion. To już będzie...
Tak, pani Jolanto, już do rzeczy, już do rzeczy. Bardzo proszę.
Już do rzeczy. Jestem córką zamordowanego w Charkowie. Miałam 2 lata, właściwie 37 rok urodzenia, więc miałam 2 lata, jak już się działy rzeczy, prawda, bardzo przykre z historii. W tym czasie ojciec był geografem, geometrą, topografem w Instytucie Wojskowym w Balejach Jerozolimskich w Warszawie. Tam pracował, stamtąd wyszedł i tyleśmy go widzieli, a ja całe życie tęskniłam za tatą i tęsknię do dzisiaj. No nic, tak tylko chciałam powiedzieć, że zorganizowaliśmy tutaj stowarzyszenie dzieci, rodzin, również upamiętnienia wszelkiego rodzaju możliwe, chyba w dzisiejszej rzeczywistości to jest, zaczęliśmy od kaplicy przy kościele świętego Wojciecha w Białymstoku, o już od razu zdradzam. No, potem fundowaliśmy sztandar, pomnik w parku. Jeszcze postawiliśmy wpierw taki kamień tylko narzutowy, no ale z emblematami, ze wszystkim, a w późniejszych latach jeszcze duży krzyż dostawiliśmy. To, co można było, to w ramach nawet środków funduszu obywatelskiego udało nam się ten krzyż zrealizować. No, chciałabym powiedzieć, że w zaniku już jesteśmy niestety ze względów na wiek. Członków umierają nam, że tak powiem. Końcówka żyje osób, które nie zawsze są w stanie spotkać się już, nie mają zdrowia do widzenia się. Ubolewamy bardzo, że tak to się dzieje, ale no, wszyscy jesteśmy chorzy, że tak powiem. Ja mam też lata już swoje, jak widać, prawda, z roku urodzenia. Przedwojenny. Także no to wszystko, co chciałam powiedzieć, tak. Że staraliśmy się zebrać jak największą, było nas na początku 180 mniej więcej osób. No w zarządzie działałam cały czas i no ubolewam bardzo, że kończy się ta nasza działalność. Po prostu przechodzimy, jak to mówią, już do wspomnień.
Dziękuję pani Jolanto. Pozdrawiam bardzo serdecznie, panie profesorze.
No ja się bardzo cieszę, że panią usłyszałem, bo chciałbym po prostu skorzystać z okazji i podziękować, gdyby nie środowisko rodzin katyńskich, cała wielka akcja, no już szczególnie ta, którą pod koniec 1988 roku rozpoczęto, zresztą po części chyba za to też życiem zapłacił ksiądz Stefan Niedzielak, ale ta wielka akcja, gdy już się otworzyły te możliwości, rok 1989 i lata następne, zaowocowała tym, że to właśnie na bazie aktywności rodzin katyńskich jako federacji, generalnie jako wielkiego środowiska, ogromnie ułatwiono no, to, co dzisiaj mamy i w Muzeum Katyńskim w Warszawie, i w Instytucie Pamięci Narodowej, i w działalności takiej popularyzującej na poziomie szkół. Gdyby nie państwo i nie wasza kilkudziesięcioletnia praca, to tego poziomu wiedzy, upamiętnienia zbrodni katyńskiej, jaki obecnie w Polsce jest, absolutnie by nie było. Też ta wasza ostatnia akcja, no, trwająca już kilkanaście lat, Dęby Pamięci, te upamiętnienia regionalne, nawet na ziemiach już Polski Zachodniej, gdzie Polski Północnej, czyli na nowych terenach, jest po prostu czymś niezwykle ważnym, bo przenosimy tę tradycję nawet tam, gdzie nie mieszkały no, osoby bezpośrednio zamordowane, ale gdzie osiadły, gdzie często no, dzisiaj żyją ich bliscy. Tutaj z Wojskowego Instytutu Geograficznego przedwojennego, tego, który w 19 roku zaczęto budować wśród ofiar zbrodni katyńskiej, no ja wspomnę chociaż jednego z dowódców z sierpnia 39 roku, pułkownika Jerzego Lewakowskiego. To on dokładnie w Katyniu został zamordowany w kwietniu roku 40, wybitny geograf. Graf też osoba zasłużona w walkach o odrodzenie państwa i uczestnik wojny polsko-ukraińskiej jeszcze w 19 roku i potem wojny polsko-bolszewickiej, a potem kampanii wrześniowej w początku II wojny światowej. No i niestety zamordowany. No jesteśmy akurat w Toruniu, gdzie mamy jeden z oddziałów geograficznych tutaj na ulicy Sienkiewicza, bliziutko ulokowany. Tam zresztą pewne dziedzictwo, bo chyba patronem jest pułkownik Zieleniewski. To był dokładnie poprzedni pułkownika Lewakowskiego, ofiary zbrodni katyńskiej, a więc no, cieszę się, że odezwał się ktoś ze środowiska, bez którego nasza wiedza i pamięć o zbrodni katyńskiej byłaby dużo uboższa, a poza tym byłaby pozbawiona tego ważnego elementu. No, zbrodni katyńskiej giną poza wyjątkami, jak porucznik pilot Janina Lewandowska, córka generała Dowbor-Muśnickiego, ale kobieta, żołnierz, poza nieliczną grupą kobiet, które na pewno na ukraińskiej liście katyńskiej są znane, tam grupa na przykład nauczycielek, ale generalnie ginie w ogromnej 99% to są mężczyźni. Domniemujemy, że na liście białoruskiej pewnie też tylko będzie niewielka grupa kobiet. Za to jakby tym mężczyznom, no przecież to byli ojcowie, to byli mężowie, to byli synowie, im wszystkim towarzyszyły rodziny, rodziny, które zostały porzucone, które pozostały same, znaczy zostały pozbawione właśnie tych najbliższych, które później cierpiały, no to co pięknie pani wspomniała, że całe życie brakowało pani, no dwuletnie dziecko zostawione i wychowywane bez ojca, ogromnie skrzywdzone, to właśnie wasze środowisko, to właśnie to pokolenie, no które jeszcze jest wśród nas, jest takim wielkim argumentem cały czas do wołania i na skalę międzynarodową i do świata zachodniego, ale szczególnie do samej Rosji, żeby opamiętała się, żeby dbała o tę pamięć, żeby zgadzała się na budowanie tych upamiętnień, bo pamiętajmy, no to jest taka już ogólnoludzka potrzeba oddania hołdu osobom niewinnie prześladowanym, pomordowanym i zadbanie o to, żeby najbliżsi mogli no chociażby zapalić ten znicz, złożyć kwiaty, pojechać tam, gdzie prochy bliskich są złożone. Ja tutaj no, pamiętam tuż przed wybuchem drugiej fazy wojny przeciwko Ukrainie, ta, która się zaczęła w 22 roku, akurat były przygotowywane wielkie uroczystości na terenie kompleksu na Kwiecień, były przygotowywane w 2022 roku, czyli dwa miesiące po wybuchu wojny miały się odbyć na terenie kompleksu w Miednoje, czyli tam, gdzie ofiary z Ostaszkowa zostały na terenie obwodu Twerskiego zamordowane i miały one niezwykle silny wymiar, bo miała tam przyjechać i duża grupa rodzin, pamiętajmy to największy z cmentarzy katyńskich, 6300 pomordowanych, ale tam miał być jeden niezwykle ważny element z punktu widzenia tej siły oddziaływania na to otoczenie miejscowe, czyli na państwo rosyjskie i na region Twerski, obwód Twerski, dlatego, że miało się to odbyć i była zgoda wtedy udzielona ze strony cerkwi prawosławnej. Miał być tam element no, zarówno religijny, katolicki, kapłani, kapelani z Polski mieli przyjechać, ale miała być, bo to jest w tej chwili no, już kompleks przywrócony do użytkowania, dawny kompleks klasztorny, który i współcześnie jest klasztorem w jakiejś tam części. Wobec tego no, byłaby to rzeczywiście piękna i bardzo ważna rzecz o tym wymiarze historyczno-religijnym. No niestety wybuch wojny spowodował, że ta uroczystość się, znaczy, że ona czeka, bo ja nie wierzę, aby ta wojna no, trwała jakieś dziesiątki lat. Każda wojna kiedyś się kończy. Miejmy nadzieję, że jakiejś stuletniej czy trzydziestoletniej nie będziemy mieli, czy trzynastoletniej. No jesteśmy na terenie, który kiedyś taką wojnę cierpiał, trzynastoletnią, przypomnijmy, w XV wieku, ale miejmy nadzieję, że już więcej takiej długiej wojny, czy po prostu nie będzie, że ta wojna się skończy, a że Rosja po tej wojnie, no miejmy nadzieję, że zbrodniarza wojennego, jakim jest Putin, już też nie będzie na czele państwa rosyjskiego, a przyjdzie jakiś nowy, no, Jelcyn czy ktoś podobny i po prostu będziemy na nowo mogli wspominać. A pani Jolancie, ja mogę tylko no, tutaj podziękować za tę pracę, którą rodziny katyńskie wykonały, no, i dla własnych potrzeb ze względu na zobowiązania rodzinne, ale też wykonały ją po prostu dla nas wszystkich, żebyśmy o bohaterach nie zapomnieli, o tych, którzy zginęli za to, że byli dobrymi Polakami, że byli patriotami, że kochali ojczyznę i nie chcieli jej zdradzić, bo o to w istocie Berii chodziło, gdy pisał do Stalina i pozostałych członków radzieckiego, sowieckiego kierownictwa: zabijmy ich. I ich zabili.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Maria z Torunia. Ja chciałam zapytać się goście, czy w Instytucie Pamięci Narodowej rozważa się taki problem, żeby na nowo z nową, wyprostowaną historią stworzyć podręczniki szkolne.
Dziękuję ślicznie, pani Mario. Pozdrawiamy Toruń, panie profesorze.
To znaczy, mam dosłownie na skrzynce pocztowej otrzymany kilka dni temu, ale pochodzący chyba jeszcze z drugiej, no zaraz, druga połowa marca, to było chyba, nie wiem, 16-17, prezes Instytutu w tej chwili złożył formalne pismo do pani minister Nowackiej z protestem, czy no ze swoim stanowiskiem bardzo krytycznym w stosunku do planowanych zmian w edukacji, ale ja w jednej kwestii raczej nie mam wątpliwości, że zbrodnia katyńska z całą pewnością ze względu na jej rangę, na jej pozycję, na tą jej też symboliczną rolę, to jako po prostu najbardziej znana i taka, no, jeden z najważniejszych elementów, bo chodzi po prostu o elity, chodzi o rzeczywiście grupę osób wyjątkowych, zamordowanych tam pod okupacją sowiecką, tam no jakby w zabranych, aresztowanych z tej wschodniej Polski okupowanej przez Rosjan, że ten temat akurat się w programach i przy wszelkich zmianach powinien, no po prostu raczej nie będzie przedmiotem jakichś tam oszczędności, ograniczeń czy utrudnień. Bardziej boję się o inne tematy związane chociażby z historią rzeczywiście taką, no, najnowszą w rozumieniu ostatnie 40 lat, czyli czasy Solidarności. Bardziej boję się, one są zresztą, no, przedmiotem takich osobistych też sporów. Tu stan wojenny, oczywiście cała dekada lat 80., a także nawet lata 90., początki przynajmniej całego procesu transformacji politycznej, gospodarczej. W wypadku zbrodni katyńskiej nie sądzę, żeby były problemy, ale stanowisko Instytutu, ono chyba zresztą też częściowo w mediach, oczywiście no w ograniczonym stopniu. Dzisiaj Instytut Pamięci Narodowej nie ma już takich możliwości, jakie miał do października, czy może do grudnia, i rzeczywiście dużo trudniej mu przebijać się, ale na stronach Instytutu, no na razie, jeśli pani no chociażby wejdzie na ten portal katyń.ipn.gov.pl, to zobaczy pani, że on rzeczywiście ładnie funkcjonuje, utrzymuje się, wszystko na nim jest gotowe, jak gdyby podane, bo jest to niewątpliwie jedno z większych osiągnięć, zbudowany jeszcze za czasów świętej pamięci profesora Janusza Kurtyki. No pamiętajmy, on też zginął jadąc na uroczystości 70. rocznicy zbrodni i był bardzo mocno zaangażowany w to, żeby ta tematyka generalnie zbrodni, represji pod okupacją sowiecką, najbardziej ukrywana, najbardziej fałszowana przez kilkadziesiąt lat, żeby ona, no, trafiła po prostu i stała się wreszcie częścią naszej takiej powszechnej już wiedzy historycznej, żeby ona zaistniała. I gdy w 2010, już po śmierci profesora Kurtyki, w pełni rozwinięto, uruchomiono ten portal, stał się on jednym z najbogatszych, jeżeli chodzi o liczbę wręcz stron publikacji. No, jako historyk patrzę przede wszystkim na to słowo drukowane, przygotowane na to słowo pisane, ale tam są też multimedia, tam jest też bardzo dużo właśnie biogramów, takich drobniejszych tekstów, jest sporo artykułów popularnych, jest bardzo dużo dokumentów, a więc no, na razie zagrożenie, miejmy nadzieję, że nie jest tak duże, ale no, prawda jest taka, że zobaczymy w nowym roku szkolnym i w trakcie pracy, ale nie ten temat. Jego ranga, są już takie tematy w historii, to nazwijmy też no, pewna ranga, gdy coś ma lat 80, 90, a zbrodnia katyńska to są 84 lata i wielkość tego zagadnienia powoduje, że no, nazwijmy, to jest chyba temat jednak, który jest w Polsce akceptowany jako ważny temat, jako temat do upowszechniania ponad podziałami. To dopiero jakby się u nas pojawił okupant sowiecki czy okupant rosyjski, coś strasznego, to on mógłby to utrudniać, on mógłby po prostu no, traktować, że to uderza w jego interesy, ale w innej okoliczności no to nie jest to raczej temat zagrożony. Także tu pani Mario, ja aż tak pesymistyczny nie jestem, bo no, ja pamiętam, ja mam 60 lat, a więc pamiętam naprawdę, jak trudno było z popularyzacją wiedzy o zbrodniach sowieckich do roku 90. No, sam pamiętam, jakie wręcz przykrości tu w Toruniu miałem, gdy jeden z pierwszych publicznych odczytów, jako bardzo młody historyk, miałem gdzieś tam, no poza uniwersytetem, bo na uniwersytecie było już dużo lepiej, ale miałem gdzieś tam w jakimś domu kultury poświęcony właśnie polityce i zbrodniom sowieckim wobec Polaków w latach 44-45. Jak to? No przecież to było wyzwolenie. To była tylko chwalebna misja wyzwolicielska Armii Czerwonej i wielkie zasługi zbrodniarzami mogli być tylko i zbrodnie popełniać mogli tylko i wyłącznie Niemcy. No ale to się na szczęście zmieniło, a zbrodnia katyńska ma już tak ogromną rangę, jest tak no, spopularyzowana, zbadana, ma też ten regionalny wymiar, no to jest ta ogromna zasługa środowisk. Pamiętajmy, był taki okres, że w każdym mieście większym garnizonowym, w Grudziądzu, w Włocławku, w Toruniu oczywiście, w Bydgoszczy, powstawały gdzieś no, po prostu bardzo silne struktury rodziny katyńskiej i one przez kilka lat rzeczywiście doprowadziły do no, jakby stworzenia tej miejscowej tradycji. No wejdźmy chociażby do kościoła Ojców Jezuitów przy toruńskim rynku i spójrzmy na to piękne epitafium katyńskie, które tam jest zrobione, to jest rzeczywiście i takie miejsce do nauki, i do modlitwy, i do wspomnienia. Nie, no tego, znaczy tak, tego ze szkół i z programów nie da się usunąć. To będzie temat trwale obecny, bo jego ranga jest zbyt wielka, a powaga męczeńskiej śmierci, no jeśli komu tu za mistrzem Janem Kochanowskim nie trzeba powtórzyć, no droga otwarta do nieba, no to tym, którzy życie za ojczyznę oddali. Nie, no to jest, tu obaw nie mam.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Marcin, kiedyś z Liverpoolu, dziś z Warmii i Mazur. Dziękuję za tę wspaniałą audycję. Jako tutaj pasjonat no, historii, którą pan profesor zawsze nam w pięknych wykładach przedstawia, mam takie pytanie, czy by odniósłby się jakoś pan profesor do postaci profesora Swianiewicza, jeżeli chodzi o Katyń. Kolejna postać, doktor Helge Tramce, gdyby można było też o tym doktorze nadmienić. No i to tyle, jeżeli chodzi o moje prośby. Natomiast na każdym forum, jeżeli chodzi o dyskusję o Katyniu i Smoleńsku tym samym, zawsze staram się wytłumaczyć ludziom, którzy nie dowierzają w jakieś tam w tragedię smoleńską, że no skoro Rosjanom zajęło 50 lat przyznanie się do zbrodni katyńskiej, no to prawdopodobnie również będziemy musieli poczekać na przyznanie się do zbrodni smoleńskiej. Tyle ode mnie. Kłaniam się z Panem Bogiem. Pozdrawiam.
Dziękujemy Panie Marcinie. Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Bardzo proszę, Panie Profesorze.
No, odnośnie ostatniego zdania, no to trudno mi nawet powiedzieć, ale sądzę, że tutaj współczesne techniki, środki, możliwości są no, zupełnie inne i mamy no, czasy tego typu, że jeżeli będą tu podstawy, no to nie trzeba będzie czekać na przyznanie się Rosji. Ona zresztą dzisiaj do niczego się nie przyznaje. Tu zwróćmy uwagę, wystarczy włączyć rosyjską telewizję czy no, generalnie rosyjski internet i zobaczyć, że oni na terenach Ukrainy to prowadzą wyłącznie operację pokojową, chwalebną, troszczą się, odbudowują teraz Mariupol. Nic nie ma o tym, no, że tak powiem, kto go zniszczył i że są to tereny okupowane. Podobnie tam na innych terenach tej wschodniej części Ukrainy, którą już ukradli po prostu państwu ukraińskiemu. Oczywiście nie ma żadnych przestępstw, żadnych zbrodni, ale no to jest ogromny problem. Ja może tylko ustosunkuję się do jednej postaci, do tej pierwszej części pana pytania, czyli do profesora Swianiewicza, bo rzeczywiście Stanisław Swianiewicz, wybitny specjalista od państw totalitarnych, on i od gospodarki, od systemów politycznych, głównie był ekonomistą, ale miał też prawnicze wykształcenie i rzeczywiście jest kwalifikowany jako sowietolog. Specjalizował się w państwach, które rzeczywiście już wówczas w dwudziestoleciu międzywojennym stawały się potęgami militarnymi, silnymi też strukturami gospodarczo, szczególnie jeżeli chodzi o przemysł wojskowy, a więc i Niemcami, i hitlerowskimi Niemcami po 1933 roku i sowiecką Rosją, tą tak naprawdę, która nieprzerwanie już była budowana od roku 1917-18, ale weszła w taką fazę rzeczywiście wzrostową bardzo mocno w latach 30. Stanisława Swianiewicza z tego powodu ostatecznie decydenci na Kremlu w kręgach policyjnych i politycznych uznali za wartego wykorzystania, bo jak sowietolog czy specjalista od gospodarki państw totalitarnych, taki specjalista, który może być pomocny też do analizy tego, co się dzieje w Niemczech, to nie warto go zabijać i z Lasu Katyńskiego w ostatniej chwili go zabrano. On oczywiście nie poszedł na żadną współpracę, nie został żadnym tam kolaborantem ani współpracownikiem, zachował godną postawę, udało mu się z Rosji razem z armią generała Andersa wydostać i swoje życie spędził już na uchodźstwie, tracąc rodzinę, pozostawiając też najbliższych tutaj na ziemiach, które były kontrolowane przez Sowietów, same ze względu na swoje zaangażowanie w upowszechnianie pamięci, zresztą za swoje publikacje, artykuły, potem książkę też bardzo ważną, sam zapłacił za to też cenę rozmaitych szykan, represji, różnych takich zdarzeń, które można uznać po prostu za bezpośrednie takie groźby utraty życia, bo to pobicie w latach 70. To jest to pobicie przez nieznanych sprawców, można ocenić jako po prostu najprawdopodobniej groźbę, czy to zastraszenia, czy wręcz wyeliminowania, ale jego książka z połowy lat 70. W cieniu Katynia to jest rzeczywiście jedno z ważniejszych, cenniejszych świadectw, bo pisze to uczony profesor, wybitny znawca państw totalitarnych, który był sam świadkiem naocznym jakby miejsca przygotowywania całej operacji, ostatecznie, jak się okazało, wymordowania polskich oficerów, sam ocalał. Postać piękna, wspaniała, upamiętniana, doceniana. Stanisław Swianiewicz to jest jeden z ważniejszych świadków zbrodni katyńskiej, chociaż od razu dodajmy, że łącznie tych postaci jest co najmniej kilkadziesiąt takiej dużej rangi, które w różnej formie, tylko że wyjątkowość tutaj profesora Swianiewicza jest podobna jak w wypadku księdza prałata Peszkowskiego, że tych, którzy byli takimi świadkami naocznymi, bezpośrednimi, to już była grupa dużo mniejsza, kilkudziesięcioosobowa, którzy stali się takimi świadkami, a więc w tym wypadku niewątpliwie należy do takiego wąskiego kręgu, bo z punktu widzenia zewnętrznych, tych, którzy przyjechali do Katynia, to tu szczególnie trzeba od razu postawić Józefa Mackiewicza. Ale wielka, wybitna, bardzo zasłużona postać, pokrzywdzona chociażby tym rozdzieleniem z ojczyzną, rozdzieleniem z najbliższymi, skazana na tę przymusową emigrację. Za to świadectwo godne cały czas pamięci, godne uznania. W cieniu Katynia, książka chyba kilkukrotnie wznawiana zaraz tam po 90. roku. Ona chyba zresztą krążyła też w drugim obiegu w Polsce, a od pierwszego wydania, bo to chyba Jerzy Giedroyć w Instytucie Literackim ją wydawał tam, a w 76. była pierwsza edycja, pełniła rolę jednego z takich ważniejszych, cenniejszych, bardzo dobrze przygotowanych świadectw. Tu dajmy rzeczywiście profesor Swianiewicz był też jednym z tych tu chyba 20 łącznie świadków wzywanych przez Komisję Maddena. Także w tej chwili, jak wydano te trzytomowe protokoły, dokumentacja, wszystkie te przesłuchania, słuchania i ten raport końcowy i załączniki w trzech tomach, Instytut Pamięci Narodowej wydał tej pracy Komisji Amerykańskiego Kongresu, to również jest tam głos z 51 roku profesora Stanisława Swianiewicza. Piękna, wspaniała postać, niezwykle ważny, być może jeden z kilkudziesięciu tych, czy kilkunastu najważniejszych świadków zbrodni katyńskiej, takich personalnych, którzy mogli opowiedzieć, no, niezwykły życiorys.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo?
Tak, halo?
Tak, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Wiktoria z Limanowej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Bardzo prosimy, pani Wiktorio.
Ja mam takie pytanie, prośbę, propozycję do pana profesora, no i nie tylko, ponieważ ukazały się te propozycje poprawek i wszyscy jesteśmy poruszeni tym wszyscy, zastanawiamy się nad tym, co będzie dalej z programem historii. Czy jest możliwość, czy można by było wydać książkę, nie wiem, czy w formie podręcznika, czy też opracowanie takie historyczne, tych wszystkich tematów, które zostały wybrane i które mają być w zamierzeniu usunięte z programu historii? To byłaby dla mnie i myślę, że dla wielu ludzi bardzo wartościowa pozycja, bo jestem z tego samego pokolenia, co pan profesor i no wiemy, że uczyliśmy się tej historii z takich podręczników różnych. Szukaliśmy też tej prawdy, bo akurat należy do ludzi, którzy poszukiwali prawdy o historii. Więc czytaliśmy czasem na bardzo takich podręcznikach gdzieś tam wydanych, nawet na bibule. I gdyby się ukazała taka pozycja, bo przecież to, że w tej chwili zostały wypunktowane te tematy, które mają być usunięte, bardzo dużo nam mówią o tym, co w tej historii Polski jest ważne, czego my nie możemy zapomnieć. Czy jest możliwość wydania takiej książki?
Pani Wiktorio, dziękuję ślicznie. Trochę poza tematem naszych rozmów niedokończonych, bo dzisiaj w sposób szczególny mówimy o mordzie katyńskim, ale chociaż krótko, panie profesorze, do pani Wiktorii.
To jest tak, każda taka operacja, która zostanie uznana za, czy to za cenzurowanie, czy to właśnie za takie wycinanie, pozbawianie, szczególnie gdy zastąpi się tematy ważniejsze mniej ważnymi, skończy się jedną bardzo prostą reakcją, masowym ruchem i pojawieniem się i publikacji, i działań edukacyjnych, wykładów, odczytów, które będą uzupełniały, jak gdyby tego ci nie opowiedzą w szkole. No to będzie rodzaj takiego cyklu. Ja sądzę, że oczywiście i publikacje z całą pewnością takie się pojawią. Sądzę zresztą, że ten ostatni list, który, czy może ściślej początek tej korespondencji, przynajmniej to, co widziałem i odniosłem wrażenie w liście prezesa Instytutu Pamięci Narodowej do pani minister, sprawiał wrażenie wręcz zapowiedzi tego typu działań. Można tutaj odnieść, że w istocie jak gdyby ciągiem dalszym będzie obrona. Zresztą miałem akurat okazję, podczas konferencja była poświęcona Sergiuszowi Piaseckiemu we Wrocławiu, to są kilka tygodni temu, ale jednym z organizatorów był profesor Suleja, profesor Włodzimierz Suleja, który jest jednym z autorów tej do niedawna jeszcze funkcjonującej podstawy w zakresie historii i rzeczywiście z takim pewnym niepokojem obserwował, ale nazwijmy rękę na pulsie środowisko akurat w tych sprawach, środowisko historyków XX wieku, także właśnie to, które uważa, że było do tej pory przynajmniej pomysł był dobry, bo z wykonaniem było trudniej. Pamiętajmy, problem z nauczaniem historii, ja się nie wypowiadam o szkole podstawowej, nie mam tu zupełnie kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia, za to o szkołach średnich troszkę więcej mogę powiedzieć, bo świeżych absolwentów na uniwersytecie widzę w niedużej ilości, bo historia jest dzisiaj kierunkiem unikatowym, bardzo mało popularnym, ale problem, jeden z najpoważniejszych, to jest ta zupełna utrata, czy może ściślej bardzo poważna utrata rangi przez przedmiot historia w szkołach z jednego prostego powodu. Zbyt mało kierunków studiów, zbyt mało, no nazwijmy, pewnych ścieżek kariery późniejszej, tej edukacyjnej, oświatowej, wymaga posiadania oceny z historii, dobrej oceny z historii. O ile jeszcze kilkanaście lat temu, a szczególnie no 20 lat temu, czy 20 parę, aby dostać się na studia prawnicze i wiele innych atrakcyjnych kierunków, trzeba było mieć oceny z historii, a ona generalnie była przydatna na wiele różnych kierunków studiów. O tyle dzisiaj tego nie ma. Wobec tego następuje proces takiej no, spadku znaczenia, spadku wartości. Dzisiaj ocena z historii, generalnie ten przedmiot jest dużo mniej przydatny i tu trzeba chyba nad tym popracować, jak przywrócić mu, i to jest raczej decyzja na pewno już nie należąca do samego środowiska historycznego. No pewnym, pamiętajmy, pomysłem, jednym z pomysłów na podniesienie rangi historii jest chociażby ta wielka akcja muzealna, uruchomiona w ostatnich latach, która, miejmy nadzieję, będzie kontynuowana i dokończona, i te jednostki będą pracowały. Tu pamiętajmy, trzeba przede wszystkim te muzea otworzyć na szkoły i wprowadzić no, model chociażby francuski czy brytyjski z tymi elementami powszechności, darmowości, szczególnie dla roczników młodych, jak no, w końcu jest to jedno z lepszych miejsc do nauczania historii, bo atrakcyjniejsze, bardziej kolorowe, bardziej takie no, obrazowe, jakim są instytucje muzealne. Jeżeli to przywrócimy, czy zbudujemy na zasadzie takiego szerszego zachęcenia szkół chociażby, właśnie nauczycieli podczas lekcji, tu ta formuła francuska, tam chyba do 18 roku życia, wszystkie państwowe muzea, 90% jest tam, czy 90 kilka państwowymi, wszystkie wpuszczają, bez względu na to, to nie trzeba mieć obywatelstwa francuskiego, ale wpuszczają po prostu nieodpłatnie, co powoduje bardzo dużą wygodę z punktu widzenia no, pracy placówek oświatowych. I w bardzo wczesnym wieku już, a to już szczególnie te młodsze szkoły podstawowe, są, potrzebują tego typu kolorowych metod nauczania historii, bo już dla starszych to nie jest aż takie ważne. Ale ja od razu pani powiem, nic, znaczy to jest tak, próba cenzurowania, nie te czasy, nie ta epoka. Mamy XXI wiek, nowoczesne techniki i mamy jeszcze cały czas jednak sporo osób, no, które dobrze pamiętają, czym był knebel nałożony i czym była cenzura, czym były ograniczenia, czym była propaganda, no, która przecież w latach 80. dewastowała też znaczną część wiedzy historycznej. Przypomnijmy sobie, co robiono z wojną polsko-bolszewicką. Jedna z największych chwał w naszej historii, zresztą do dzisiaj zubożona, bo pomników, tablic i tej pamięci tego sukcesu nie ma. A to trzeba przypomnieć dużo lepiej, zresztą wtedy będziemy potem rozumieli tę zemstę okupantów, a szczególnie tutaj w wypadku akurat wielkiej wiktorii w wojnie polsko-bolszewickiej, okupanta sowieckiego za to zwycięstwo. I tutaj mamy cały czas jakby niedokończoną pewną pracę. Same pomniki marszałka Piłsudskiego to jest za mało. Nam potrzeba dużo, dużo więcej pracy nad takim bardzo mądrym przygotowaniem tego wspomnienia. I tu szczególnie pamiętajmy, front akurat wojny polsko-bolszewickiej przebiegał no, dość mocno przez dzisiejsze terytorium państwa polskiego. Znaczną jego część i Mazowsze, i tutaj wręcz pogranicze, no właśnie i znaczną i część Kujaw, no nie sięgał Wielkopolski, ale sięgnął też no, całego Podlasia, części znacznej Lubelszczyzny. To powoduje, że rzeczywiście trzeba zadbać, żeby przynajmniej na tym obszarze wróciła jakby, czy pojawiła się ta powszechna wiedza o tym rzeczywiście niezwykłym czasie odbudowy państwa i tym niezwykłym zwycięstwie, bo my wtedy pokazaliśmy, że mimo generalnie potencjalnie dużo mniejszych sił, możliwości, można wygrać, można się obronić. Nam ta wojna 20 roku, ja się zawsze o nią upominam, jest szczególnie dziś potrzebna, bo często się pojawiają no, takie pesymistyczne obawy, będzie ten wróg, pojawi się to zagrożenie, jesteśmy bez szans, bo jesteśmy za słabi. No, oczywiście musimy wreszcie uruchomić produkcję broni z prawdziwego zdarzenia. Państwo tak liczne, 37-milionowe, nie może pozwolić sobie na to, że samo nie jest w stanie znacznej części wyposażenia posiadać. Ale no, miejmy nadzieję, że to się pojawi i że takie coś no, że będzie po prostu na tym polu też lepiej. A z nauczaniem historii ja mam nadzieję, że debata jeszcze będzie trwała, a ostatecznie najbardziej liczę na to, że prawdziwi wykonawcy, że tak powiem, tej edukacji, czyli nauczyciele, jednak no, mają swój rozum, swoją wiedzę, to oni są tak w ostatecznym rozrachunku prawdziwymi decydentami tego, co uczniom tak naprawdę podadzą, bo tutaj nawet niekoniecznie musi być jakiś temat koniecznie zmieszczony i czasu może zabraknąć jeden, drugi na lekcji, ale jeżeli dobrze nauczyciel przedstawi i zachęci do wykonania, no nazwijmy to, no, w pracy nieobowiązującej, nie na ocenę, ale tej domowej i mądrze to poda, mądrze do tego zachęci, podkreśli rangę, że no tu nie zmieściliśmy, ale warto o tym przeczytać, to zobaczyć, podejrzeć, no skorzystać no, z narzędzia elektronicznego. Dzisiaj najważniejsze to jest to, żeby książki, artykuły, publikacje były w wersji elektronicznej. To jest pewien fundament, bo wiadomo, że młode pokolenie nie tyle, że nie czyta, to jest nieporozumienie. Ono nie lubi chodzić do tradycyjnej biblioteki. Woli bibliotekę internetową. Ono woli zajrzeć, jak się im pokaże, to ja widzę ze studentami, zawsze, gdy daję książkę elektroniczną, która ma taką wersję, a książkę papierową, prasę, która jest digitalizowana, a prasę, która nie jest digitalizowana, no to oczywiście 90% wybierze to, co jest prostsze, bo się oszczędza, no, ekonomia. Czasu po prostu dużo, na dodatek godziny. Tu mamy na jakieś godziny w niedzielę, w sobotę, w jakieś tam inne dni wieczorem nieczynne, a tutaj po 20 mogę włączyć tę książkę i na tym polega też pewna, no taka, no, 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 nowe czasy, ale miejmy nadzieję, że tu akurat to nauczyciele historii to są cały czas no, wychowankowie instytutów, które przygotowują kadry no, w sposób no, taki najlepszy, jaki możemy przygotować. Gorszym zjawiskiem może być to, że przy niskiej popularności przedmiotów i generalnie kształcenie nauczycieli wymaga rzeczywiście poprawy i pewnego zmodernizowania z jednym chyba elementem. Znowu powinna być chyba zmieniona formuła z praktykami, jak gdyby takimi obowiązkowymi. Troszkę na wzór wielu kształceń, jak w służbach policyjnych, wojskowych, strukturach w medycynie, że elementem studiów nauczycielskich powinna być od razu roczna praktyka z gwarantowanym jak gdyby odbyciem tej praktyki w szkole. Jeśli tego nie będzie i będziemy kształcili takiego gołego magistra ze specjalnością nauczycielską, obojętnie czy historii, czy geografii, biologii, zresztą to jest w ogóle też pewne potrzeba tu wzmocnienia, to będzie problem z pozyskaniem chętnych, bo oczywiście istnieje niepokój niż demograficzny, no przecież grozi tym, że wybranie dzisiaj zawodu nauczycielskiego przy przedmiotach mniej godzinowo, no, że tak powiem, zaopatrzonych, jest pewnym ryzykiem, że za kilka lat czy kilkanaście trzeba będzie zmienić pracę. I mamy już reakcję na rynku pod tym względem, no czemu młody człowiek ma ryzykować, to lepiej iść na coś bardziej rynkowego, niekoniecznie aż tak dużo lepiej płatnego, ale coś, co daje większe bezpieczeństwo. Pamiętajmy, dzisiaj zawód nauczycielski przy tych przedmiotach mniej godzinowo w szkole obecnych jest zawodem wysokiego ryzyka utraty tej pracy.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Tak.
Tak, kogo witamy, skąd telefon?
Słychać mnie, tak? Bo ja nic nie słyszałam teraz przez słuchawkę.
Tak, słyszymy się, teraz jesteśmy na antenie.
Wiesława z Bydgoszczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księdza prowadzącego i pana profesora. Ja jestem w posiadaniu takiej książki, którą chcę przekazać IPN-owi w Bydgoszczy, oddziałowi. To są urzędowe materiały. To jest książka po niemiecku wydana przez główne wydawnictwo NSDAP, wydana w Berlinie w 1943 roku, czyli że zaraz po odkryciu tych masowego mordu. Tytuł jest jej po niemiecku, Amtliches Material zum Massenmord von Katyn, Berlin 1943. No ja tę książkę chcę przekazać, no bo to są materiały urzędowe. Tutaj jest całe pół książki, to są protokoły różnych zeznań świadków rosyjskich, którzy tam mieszkali w pobliżu, tam Kozie Góry i tak dalej, którzy widzieli, jak tam przywożono jakiś samochodami do stacji Gniezdowo, prawda, nie wiadomo kogo i tak dalej. W każdym razie to jest bardzo ciekawe. No i duża dokumentacja jest fotograficzna, gdzie są, to są zdjęcia po prostu takie z zakresu medycyny sądowej. I są zdjęcia, które pokazują właśnie bardzo dokładnie te przestrzelone czaszki i tak dalej. No i zdjęcia wezwanych profesorów, kryminologów, prawda, z różnych państw. To tam była Belg, Holender, Słowak, także Szwajcaria. No sporo tam jest tych profesorów. To są zdjęcia, tu są właśnie pokazani przy tych stołach ekshumacyjnych, jak pracują. No, no mogłabym dużo mówić. Aha, jest lista jeszcze właśnie tych ofiar, które tam zdołano odkopać. To znaczy te, które są, gdzie można było ustalić tożsamość. No to są podane nazwiska, no a sporo jest takich, no, gdzie się nie udało. Tu jest dokładnie 4143 osoby wymienione. Ale to jest, no jest wstrząsające, te zdjęcia są wstrząsające i tak dalej. Tam jest ksiądz Jasiński, który, jak piszą, podpis jest pod zdjęciem, który właśnie był tam na miejscu i jest napisane, że wstrząśnięty płacze nad właśnie tymi grobami. No i zdjęcia z góry są, strasznie to wygląda, tych poukładanych zwłok warstwami, takie lotnicze. Ale jest jeszcze taka rzecz dla mnie ciekawa. To znaczy wiem, że tam był świadkami, to znaczy, którzy z ramienia Czerwonego Krzyża tam pojechali, to był Józef Mackiewicz i Ferdynand Goetel. Obaj zresztą ponieśli konsekwencje, bo do Polski nie mogli wrócić. Wiem, że zeznawali przed Kongresem Stanów Zjednoczonych w 50., to chyba zdaje się drugi, 52 rok był, udowadniając, że te zbrodni dokonali Rosjanie, że to się stało w 1940 roku. Ale co jest też dla mnie bardzo ciekawe, ja się o tym dowiedziałam jakiś czas temu, że ci, gdzieś to wyczytałam, że ci profesorowie właśnie kryminalistyki, to znaczy medycyny sądowej dokładnie, to byli profesorowie z tych różnych uniwersytetów europejskich, że oni właściwie wszyscy po wojnie ponieśli konsekwencje tego. I to nie tylko ci, którzy byli, pochodzili z tych państw, które później zostały opanowane przez Sowietów, jak Węgry, czy tam Słowacja i tak dalej. Już nie pamiętam, który z nich, to oczywiście jak wrócił, no to był zaszantażowany i jego życiem pewnie było zagrożone i rodziny, więc się pokajał i no, stwierdził, że został przymuszony, bo oni się wszyscy pod tym protokołem końcowym podpisali, ci profesorowie, po tych ekshumacjach, ale wszyscy inni, także z zachodniej Europy, oni właściwie tak, albo zostali usunięci z uczelni, z tych tam, powiedzmy, akademii medycznych czy innych uniwersytetów. Już nie pamiętam dokładnie, który gdzie, ale i Szwajcaria, i Belgia. To mnie bardzo zaskoczyło. To tak wyglądało, jakby tam wszędzie te macki sowieckie sięgały lewicowe czy komunistyczne, że to oni też byli sekowani. I po prostu ponieśli konsekwencje tego, że brali udział właśnie w tych ekshumacjach. Także czy pan profesor mógłby się też do tego odnieść? Wiem, że na przykład także świadkowie rosyjscy właśnie z tych okolicznych tam miejscowości, którzy zeznawali, jak Niemcy tam wkroczyli, bo oni tam powiedzieli, że tam coś widzieli, że tam jakieś dziwne rzeczy i tak dalej. No i pamiętam, że taki Krivozierczew, to pamiętam, bo tutaj jest protokół w tej książce podpisany przez niego. No oni, jak później Niemcy się wycofywali, jak już Rosjanie ich tam, powiedzmy, parli na zachód, no to wiedzieli, obawiali się, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, że to się dla nich źle skończy. Więc oni z Niemcami również uciekali później. I wiem, że ten Krivozierczew, to po latach, on był nawet chyba we Włoszech, tam u generała Andersa, on o tym mówił chyba, o tej zbrodni. A później chyba gdzieś w Anglii on w jakichś też dziwnych okolicznościach zginął. Więc
tak,
chyba
pani
to
Wiesławo,
też dosięgły te czerwone ramię Moskwy go dosięgło.
Tak, dziękujemy. Pięknie przekazuję głos panu profesorowi. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo proszę.
Pani poruszyła tyle różnych tematów, że tu można by godziny mówić, ale kilka rzeczy. Będziemy oczywiście i na pewno biblioteka się ucieszy i delegatura IPN w Bydgoszczy za ten oryginalny materiał z 1943 roku, bo książka ma nadal dużą wartość naukową, jest przydatna. Zamieszczone zdjęcia i wszystkie materiały, wszystkie dokumenty są przydatne, ale od razu dodam jako uzupełnienie, bo to nie jest zbyt powszechna wiedza, dosłownie no niepełne 3 lata temu, bo to tam niedokładnie w termin się ukazało, ale na 80. rocznicę przygotowano w wydawnictwie Instytutu Pamięci Narodowej polskie tłumaczenie w opracowaniu Adama Bosiackiego pod tym już tytułem w tłumaczeniu niemiecki urzędowy materiał w sprawie masowego mordu w Katyniu, 480 stron, a więc do obiegu wchodzi, ale oczywiście niemiecka oryginalna wersja zawsze się przyda, szczególnie jeżeli właśnie to jest ten no, druk, który ma już swoje 81 lat dzisiaj, a więc będziemy bardzo wdzięczni, bo na pewno wydaje mi się, że w naszej kolekcji tego nie ma. Nie dam głowy, czy Archiwum Państwowe w Bydgoszczy w swoim podręcznym zbiorze, wiem, że część materiałów pozyskali, także listy tu szczególnie z garnizonu, listy do rodzin osób z garnizonu bydgoskiego. Wiem, że taką kolekcję katyńską jakąś tworzono małą w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy i duża część archiwów, tam gdzie były miasta garnizonowe, no od Gdyni tam po Kraków były tworzone. Za to jeżeli chodzi o kwestie lekarzy, tu zresztą jeden z panów wcześniej, akurat mój krajan, ja też pochodzę z samej Warmii, z Olsztyna, pytał o jednego z lekarzy, bo pytał o panią doktor Helgę Tramsen z Danii. Ja akurat jej losu i biogramu nie znam, ale rzeczywiście pani zwróciła uwagę, łącznie ta komisja liczyła kilkunastu lekarzy z różnych krajów europejskich. Tam była Rumunia, Holandia, Bułgaria, nawet z protektoratu Czech i Moraw. Tam była Szwajcaria neutralna, tam były Węgry, Włochy, Finlandia. W każdym bądź razie w tej międzynarodowej, kilkunastoosobowej komisji lekarskiej rzeczywiście zasiadali specjaliści w zakresie medycyny sądowej. Część z nich pochodziła z obszarów, które były na tyle uzależnione od Niemiec, że no, mogło istnieć domniemanie, że pod pewnymi presjami byli, a w 1944 czy 1945 wpadli w ręce znowu Sowietów. I tu rzeczywiście doszło do sytuacji dość kuriozalnej, gdy medycy, no, specjaliści od bardzo konkretnej dziedziny nauki, no, w której albo ktoś jest chory, albo zdrowy, albo ktoś żyje, albo nie żyje, albo ktoś został zamordowany no, w roku 1940, albo rok później, w każdym bądź razie rzeczywiście i doktor Franciszek Hajek z Pragi, z Uniwersytetu Praskiego, lekarz, czy Marko Markow z Bułgarii odwołali swoje wcześniejsze zeznania z roku 1943, wycofali te swoje podpisy, a problemy mieli, o chociaż był uciekinier z Budapesztu, to był chyba doktor Orszos z Węgier. Zresztą jego biogram i część materiałów na temat na pewno można znaleźć na stronach Instytutu Pamięci Narodowej. Tam jest troszkę o tej Międzynarodowej Komisji Lekarskiej. No i przede wszystkim tu odsyłam chyba z nowszych publikacji do dorobku profesora Tadeusza Wolszy. To jest niewątpliwie jeden z aktywniejszych i bardziej bogatym dorobkiem czynnych badaczy współcześnie zbrodni katyńskiej. Jedną rzecz, no pani oczywiście musi tutaj, znaczy ma pani tak postawiła takie pytanie, jakby, a to jest pytanie retoryczne, czy Sowieci mieli wszędzie swoje macki? No państwo bolszewickie, pamiętajmy, zaczęło być budowane w roku 1917. Ono praktycznie w ciągu kilku lat uruchomiło pewną strukturę, która przyjęła wtedy nazwę Międzynarodówki Komunistycznej, ale generalnie na całym świecie, w krajach mniejszych i większych, średnich, dużych i małych i nawet czasami bardzo małych, nawet w koloniach, wówczas państwach, które nie były, znaczy tworach politycznych, które nie miały suwerenności, na przykład w Indochinach francuskich, czy w części krajów afrykańskich, obszarów afrykańskich, kolonialnych, zaczęły powstawać komunistyczne partie. Te komunistyczne partie były właśnie swego rodzaju, no były tymi mackami rosyjskimi, a po drugie wywiad. Pamiętajmy, strona rosyjska na tym polu inwestowała, znaczy Rosja i za cara, to jeszcze Petersburg, inwestowała i w XIX wieku, no chociażby, aby pilnować, co robią polscy emigranci w Paryżu, co robią w Londynie, a bywało, że i w Ameryce, to XIX wiek, czy początek XX, jeszcze do odzyskania niepodległości, do I wojny światowej. Rosja Lenina, a potem Stalina wcale się nie zmieniła, tylko wręcz rozbudowała te swoje imperialne apetyty. Te macki mieli wszędzie. Wiem, że chyba osiadły, nie wiem, tam, a w Moguncji chyba zmarł. Mieszkał gdzieś tam, czy Frankfurt, Moguncja nad Renem czy Menem. Tam gdzieś był osiadły. Doktor Orszos tam chyba pracował. To wiem, że też miał jakieś bardzo poważne problemy związane ze swoją, no on akurat nie wycofał się, mieszkając w amerykańskiej strefie. Mógł rzeczywiście liczyć na no, pewną szansę na ochronę, ale generalnie jakieś problemy miała spora grupa tych lekarzy. Rosjanie bardzo mocno chcieli ukryć tę swoją zbrodnię. Tu pamiętajmy, do roku 1990 strona rosyjska stara się ukryć tę zbrodnię, a to, co robi po 90, to też trochę no, rzeczywiście budzi przerażenie, bo to mamy w tej akcji Gorbaczowa. Michał Gorbaczow, generalnie mający pewne zasługi w demontażu systemu komunistycznego, nie do końca to planował, ale tak mu to wyszło i za to jesteśmy wdzięczni, że mu się nie udało zreformować pozytywnie na to, żeby był silniejszy Związek Sowiecki, tylko tak go reformując doprowadził ostatecznie, czy przyczynił się w jakimś stopniu do jego likwidacji. Wykonał też parę działań, no, które można uznać za mniej brutalne niż to zrobiłby, czy jak domniemujemy, Breżniew albo Andropow, czy inni jego poprzednicy. W każdym razie Gorbaczow niestety dopuścił się no, czynu, który można określić jako bardzo brzydki, bardzo nieładny, czy wręcz haniebny, bo wmieszał jakby w sprawę zbrodni katyńskiej, gdy upubliczniał prawdę, ogłaszał i przyznawał się w imieniu państwa no jeszcze sowieckiego. Tu mamy wiosnę 90 roku, a więc jeszcze istnieje Związek Sowiecki, to nie tylko Federacja Rosyjska, do sprawstwa władz sowieckich, ekipy Stalina, no swoich poprzedników w kierownictwie państwa sowieckiego za tę zbrodnię, to jednocześnie mamy tam wydanie polecenia, aby no, specjaliści w zakresie historii, archiwistyki przygotowali jakiś argument przeciwko Polsce. No oczywiście było to tak ubrane jakby delikatniejszymi słowy, ale chodziło o pokazanie, że my też byliśmy krzywdzeni, także przez stronę polską. Tu pamiętajmy, że Rosja do dzisiaj uprawia taką antypolską propagandę odwołującą się do wieku XVII i chociażby do polskiej obecności na Kremlu i polskich zwycięstw militarnych i ingerencji wewnętrzne sprawy Moskwy. Wówczas Rosja no, sięga oczywiście i wtedy sięgnęła szczególnie do jednego wątku, czyli do losu jeńców z wojny polsko-bolszewickiej i generalnie jeńców bolszewickich, którzy znaleźli się 19 rok, ale przede wszystkim 20, 21, między innymi tutaj w Tucholi, niedaleko, to już Wielkopolska Wschodnia, w Strzałkowie i w kilku już południowej części kraju, w kilku obozach, gdzie z powodu chorób, z powodu czysto medycznych i zachowała się fantastycznie bogata, dokładna, precyzyjna dokumentacja, która pokazuje, że żadnych masowych zbrodni, morderstw na tych jeńcach nie było, że strona polska po prostu traktowała wszystkich jednakowo. Ten procent umieralności, te zjawiska epidemii były powtarzające się w całej Europie i nie ma tutaj żadnego specjalnego udziału. Ale strona rosyjska próbowała przez dobrych kilka, może nawet kilkanaście lat, to kiedyś ładnie Norman Davis w jednej ze swoich książek też opisał, próbowała przez dobrych, no, co najmniej parę lat, jeśli nie kilkanaście, jakby wrabiać Polskę w odpowiedzialność za zbrodnie, no i oczywiście tworzyć to pojęcie jakby polskiego Katynia, nie, że tu patrzcie, oto nasi Rosjanie, czy tam obywatele sowieccy giną z ich rąk. No to, to już niestety no jest cecha Rosjan. Chodzi oczywiście o polityków rosyjskich, niechęć do przyznania się do zbrodni, co zresztą do dzisiaj cechuje, no te władze, mówię, tu była wyjątkowa epoka, to tak z perspektywy właśnie lat i kolejnej dekady już rządów, pamiętajmy, to już teraz wchodzimy jakby w trzecią dekadę, czy 25 lat niedługo będzie, rządów Putina, można docenić, jak dobre były niektóre zdarzenia, niektóre działania władz moskiewskich za rządów administracji, ekipy Borysa Jelcyna, po prostu no, za się wokół kręci, że na wiele rzeczy mogliśmy wówczas narzekać, pamiętajmy, za jego czasów jeszcze częściowo, to ci Rosjanie tutaj byli, stacjonowali, oni potem wyjechali, no ale tak kojarzyliśmy, jakby no Putin był zresztą jednym z nich, tylko nie u nas, a w NRD ówczesnym. W każdym bądź razie, no miejmy nadzieję, że to się kiedyś zmieni, a na razie no, jest jak jest. Za to tutaj co do tych lekarzy, to rzeczywiście bardzo rzecz no taka, no może smutna, przygnębiająca, no po prostu pokazująca potęgę państwa rosyjskiego, jego bezwzględność i chęć za wszelką cenę ukrycia tej zbrodni. Pamiętajmy, czy to w latach 70., czy 80., Rosjanie podejmowali próby zatrzymania budowy upamiętnień, pomników, ograniczenia ich znaczenia, zmniejszenia uroczystości, zmniejszenia dźwięku, a aby było jeszcze bardziej ponuro, to zdarzyło się to i całkiem niedawno. Pamiętajmy taką kampanię, gdzie no można mieć pewne podejrzenia, że chodziło nie tylko o jakieś lokalne interesy, gdy na przykład pomnik Andrzeja Piteńskiego, ten znany pomnik, gdzie no tu polski ułan przebijany jest tym w plecy tym bagnetem, pomnik katyński w Jersey City, w stanie New Jersey, niedaleko Nowego Jorku, przepiękny, bardzo wymowny, taki rzeczywiście pomnik, w którym no, mamy pewną ideę pięknie oddaną, miał być usunięty, przesunięty w jakieś zupełnie marginalne, poboczne, znaczy z miejsca naprawdę reprezentatywne. No wyobraźmy sobie, nie wiem, czy w Toruniu, no, czy w Warszawie przeniesienie kolumny gdzieś tam, nie wiem, na dół do któregoś z parków pomiędzy drzewa i takie schowanie. Tak się miał skończyć los pomnika Andrzeja Piteńskiego, pomnika katyńskiego w Jersey City. To się udało zatrzymać dzięki protestom, a można domniemywać, że to była właśnie taka akcja, żeby zminimalizować. Rosja bardzo nie lubi. Ja sam byłem świadkiem osobiście na konferencji. Oj, daleko to było, w Omsku, na zachodniej Syberii, lat temu 20, gdzieś tak, no mniej więcej, może trochę, chyba 2010, jeszcze w miarę, no te stosunki były, no takie, no nazwijmy, nie najgorsze, ale już za dobre nie były, ale pamiętam jeden z profesorów Uniwersytetu, właśnie historyków, tam z Wydziału czy Katedry Historii Najnowszej Uniwersytetu Omskiego, Uniwersytetu w Omsku, zaprotestował, gdy któryś z polskich historyków mówił o zbrodni katyńskiej, no i mówił tak, jak historia rzeczywiście przebiegała. Mówił o rosyjskim sprawstwie, mówił o szczegółowych okolicznościach i wtedy nagle ten historyk z takim protestem wystąpił i my nie za bardzo no, wiedzieliśmy, co się dzieje, no ale potem nam chyba ktoś uświadomił, że to nie był tylko głos osoby jakby będącej tam na etacie historyka, ale też taki głos partyjny, czy może właśnie związany z jakimiś czynnikami politycznymi. 2010 rok i to niestety no, Rosja ma tutaj problem sama ze sobą, rosyjskie władze mają problem same ze sobą. Pamiętajmy, w końcu cały świat mógł badać zbrodnie popełnione na terenie Ukrainy, a i codziennie prawie możemy je obserwować, bo pamiętajmy, te rakiety nie przybywają no, z kosmosu ani z Marsa. Nie są też wysyłane z Iranu, mimo że często są to produkty, czy tam półprodukty przygotowane rzeczywiście w Teheranie, czy tam w fabrykach gdzieś irańskich, te szachidy, ale są to po prostu bomby, są to drony, są to no, narzędzia śmierci wysyłane z terytorium państwa rosyjskiego czy kontrolowanego przez Rosję, przez żołnierzy rosyjskich na polecenie władz rosyjskich, więc mamy ewidentną zbrodnię, a mimo to no, mamy tutaj zaprzeczanie, mamy ukrywanie, mamy chowanie. No ze zbrodnią katyńską niestety jest podobnie, zresztą i ranga tego tematu też dlatego jest taka wielka. Jeśli zbrodniarzowi nie wypomni się zbrodni, państwu zbrodniczemu, jego następcom prawnym, jeżeli pozwoli się, żeby ukrywane były te zbrodnie z przeszłości, no to to się może zdarzyć, że one się powtórzą i one się powtarzają. Państwo rosyjskie dzisiaj ma te wyraźne, takie imperialne, ale też te brutalne właśnie, takie zbrodnicze, takie ze skłonnością do tego ogromnego użycia, nadużywania siły, nieliczenia się z krzywdą ludności cywilnej, tendencje do zachowań, które po prostu absolutnie no, nie mogą być tolerowane przez społeczność międzynarodową i, no, i na szczęście w dużej mierze, przynajmniej w tej strefie naszej i Europy czy świata zachodniego, nie są tolerowane. Potępiać je będziemy, dopóki będziemy mogli, będziemy je potępiać.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Eugeniusz z Warszawy.
Witamy panie Eugeniuszu.
Pozdrawiam księdza i pana profesora. Ja chciałem krótko, no taki przyczynek, że tak powiem, do sprawy Katynia. Chodzi mi o upowszechnianie wiedzy o Katyniu, bo przecież to była jedna z najbardziej ukrywanych, zakłamywanych, jak wiadomo, prawd no, w Polsce Ludowej. I jednym z pierwszych, który tą sprawę nagłaśniał, to był Stefan Melak. To był mój serdeczny kolega, przyjaciel. Razem zresztą ze swoimi braćmi no, stworzył ten Komitet Katyński. I to już no, tu nie ma czasu, prawda, ale to różne formy miały, bo i jakieś publikacje, ale na przykład składanie wieńcy na grobie nieznanego żołnierza, za co był pałowany, prawda, wsadzany za zaśmiecanie terenów publicznych. Tam w rocznicę, powiedzmy, zbrodni katyńskiej. Różnego rodzaju publikacje, no słynny pomnik na wojskowych Powązkach, który zresztą błyskawicznie zginął, ale wcześniej, ale również powiedzmy napisy Katyń pamiętamy, albo Katyń 1940. To była robota Stefana, który zginął tutaj pod Smoleńskiem, w zbrodni smoleńskiej. No. Także chciałem przypomnieć właśnie no, piękną osobę, powiedzmy może trochę taką w świadomości publicznej mało znaną, która właśnie prawdę o Katyniu jako jeden z pierwszych właśnie przypominał. To przy okazji. Natomiast chciałem spytać o dwie sprawy właściwie. To znaczy pierwsza to jest dlaczego Zachód, tak zwany Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, no, tutaj przyznam, mówię, czasu mało, na polemiki nie ma. Ten dla mnie prezydent Franklin Delano Roosevelt był jednym z pełnym buty człowiekiem i dlatego głupim, dlatego dawał się wodzić za nos Stalinowi. Ale Zachód właściwie, czyli Stany Zjednoczone, no Churchill, który doskonale przecież wiedział, czym jest Rosja i tak dalej, właściwie milczeli na temat Katynia. Pan profesor tam wspomniał przy okazji gdzieś w odpowiedzi komuś, że no właściwie dopiero na początku lat 50. W Stanach Zjednoczonych, prawda, w związku tam z sytuacją, prawda, i tak dalej, zaczęto o tym więcej mówić, ale przecież no zimna wojna zaczęła się zaraz po wojnie, no ona już w ostatnich miesiącach wojny była tam widoczna rywalizacja, no ale żelazna kurtyna to przemówienie Churchilla, 1946 rok. Dlaczego Zachód, który tutaj no zdawał sobie sprawę ze zbrodniczości tego systemu, milczał na temat Katynia? To jest jedno, a drugie, chciałem być dobrze zrozumiany, bo no tutaj mordowanie inteligencji, no to jest stara metoda, uderzcie w pasterza, rozproszą się owce. Ale, no czyli wymordować właśnie, to co pan profesor na początku tam mówił, tą kadrę, która może organizować społeczeństwo, walkę i tak dalej. Ale czym się kierowali ci bandyci sowieccy, że no jednak niektórych wypuścili? No generał Anders, taka sztandarowa postać, prawda? Przecież zdecydowany antykomunista. To nie był człowiek, który tam miał jakieś tam, powiedzmy, no nie wiem, że coś mu się tam mogło wydawać, jak Miłoszowi, powiedzmy, jeszcze wcześniej, no jakby nie było, Miłosz służył w dyplomacji Polski Ludowej. Nie miał żadnych wątpliwości. No i kogoś takiego zwolnili. A tych innych wymordowali. Czym się kierowali ci bandyci właśnie?
Panie
no to
Eugeniuszu,
moje dwa pytania. No,
dziękuję ślicznie. Ja też spoglądam na zegarek. Czas nieubłagalnie płynie. Kilka minut pozostało do zakończenia naszego spotkania. Bardzo proszę, panie profesorze.
No tylko mogę się dołączyć do uznania rzeczywiście dla działalności świętej pamięci Stefana Melaka, bo to rzeczywiście już koniec lat 70. i ten Komitet Katyński ma ogromną rolę w upamiętnieniu i w działaniach na rzecz rzeczywiście przywrócenia prawdy o zbrodni katyńskiej, ale do Andersa przejdźmy. Nie tylko zresztą Anders. Pamiętajmy, on został aresztowany w bardzo ciężkim stanie zdrowia. Miał zresztą bardzo poważne problemy zdrowotne. Był zresztą obiektem no, pewnych działań, zachęt, prób też werbunkowych, pozyskania przez Moskwę kilka czynników spowodowały te okoliczności zatrzymania, że nie tylko jego, ale tak naprawdę co najmniej kilkaset osób, które no, trafiły do więzień, ale nie wylądowały w żadnym z trzech obozów, a trafiły do Moskwy na swój sposób. Stała się ona tutaj, czy to uwięzieniem na Łubiance, czy gdzieś indziej w głębi Rosji, stawało się czasami taką czy nadzieją, szansą na ocalenie życia. No ostatecznie Anders najprawdopodobniej zostałby zamordowany. Zresztą tak jak się na przykład stanie już po wojnie z Okulickim. I generalnie cała reszta polskich oficerów, którzy jeszcze w Rosji się znajdowali, nie zawsze byli zidentyfikowani, nie zawsze władze sowieckie ich zatrzymały pod prawdziwymi nazwiskami i miały wiedzę o ich dorobku, generalnie w kadrze, no, całej drodze życiowej. Za to w wypadku Andersa no, wybuch wojny, agresja niemiecka na Związek Sowiecki i potrzeba poszukiwania sojuszników, wzmocnienia generalnie się, a tutaj nadzieja była, no, że wydobędzie się jednak część Polaków do walki z Niemcami, co się generalnie udało. Od razu pamiętajmy, armia Andersa odegrała na innym odcinku frontu, ale istotną rolę, która wysiłek wojenny no, wsparła, poświęcając zresztą, no, pamiętajmy, straty rannych i zabitych, chociażby sama ta kampania włoska czy Monte Cassino, to 10%. To jest gigantyczny upust krwi, bardzo duża cena poniesiona przez drugi korpus za no, te wspaniałe wiktorie w walce z Niemcami, a więc Rosjanie na tym polu tutaj no, nie zawiedli się, i Rosjanie, i Brytyjczycy, ale oszczędzono go nie na tej zasadzie, że jakby no, był to zupełny przypadek. Po prostu grupę oficerów, grupę wyższych wojskowych czy specjalistów, tak będzie właśnie no, z młodym wówczas jeszcze uczonym w niskiej randze wojskowej oficerskiej profesora Sieniewicza, no, oszczędzili ze względu na jego kwalifikacje. Niektórych oszczędzano ze względu na interwencje, no niektórych jak Berlinga, no ze względu na deal polityczny i ostatecznie pełną kolaborację, czy tam Bukojewski, czy inni, która została podjęta. W wypadku Andersa była to po prostu akcja śledztwa prowadzonego przeciwko generałowi Władysławowi Andersowi, bardzo brutalnego, takiego bezwzględnego, tam zresztą z różnymi takimi no, zawirowaniami też w samym życiu, no, przecież wtedy tam przeżył to nawrócenie no, generał Władysław Anders. Nie ma tutaj czegoś zupełnie nadzwyczajnego. Nie byli aż tak konsekwentni. Pamiętajmy, ta operacja wymordowania nie dotyczyła, nie było tutaj zresztą w propozycji Berii, że wszystkich no, oficerów, czy wszystkich funkcjonariuszy policji, których posiadamy w innych obiektach niż te wymienione w piśmie z 5 marca kierujemy no po prostu do rozstrzelania i mordujemy, kierujemy do dołów śmierci. Ona była bardzo precyzyjnie zawężona do więzień na terenie, tutaj oczywiście pełnej precyzji nie mamy, no dopóki nie będziemy posiadali tej białoruskiej listy katyńskiej, ale generalnie ona była jednak skierowana do tych obiektów więziennych na terenie Ukrainy i Białorusi i do trzech obozów, które były rozmieszczone, czyli w obwodzie Twerskim, tam pod Kaługą i pod Ługańskim. Poza tym nie wychodziła szerzej, a więc tutaj Anders no, spokojnie, znaczy no, po prostu nazwijmy, mógł przeżyć. To nie ma w tym czegoś nadzwyczajnego, bo przeżyło też co najmniej kilkuset innych, no może niższej rangi, ale kilkudziesięciu oficerów. Tu zresztą dodajmy, że chyba Anders był tam w kolejce generałów, któryś czwarty, piąty, który miał no, w planach Sikorskiego i ostatecznie on objął dowództwo, ale o właśnie, dobrze pamiętam, generał Kazimierz Dzierżanowski był tym, który był pierwszym chyba kandydatem Sikorskiego na objęcie dowództwa wojsk polskich, no już po zawarciu porozumienia ze Stalinem, z tym, że okazało się, że Dzierżanowskiego nie odnaleziono, bo Dzierżanowski został zamordowany. Został aresztowany w Charkowie, a więc po prostu już nie udało się do niego dotrzeć. Za to Anders przeżył w bardzo słabym stanie zdrowia. Okazało się, że jednak powrócił do niego, odzyskał siły, no i udało mu się odegrać niezwykłą rolę, no bo wyprowadził, trafił w taką też szczęśliwy okres historyczny, że udało się wiosną i później, no późnym latem 1942 roku, to już też minęło, były dość duże takie, znaczy uroczystości pewne zrobione dwa lata temu, upamiętnie, czy niecałe kilkanaście miesięcy temu, upamiętniające to szczęśliwe wycofanie armii, wojsk generała Andersa i tej ludności cywilnej. Ocalono no, 116 tysięcy obywateli polskich, wyciągnięto ich z domu niewoli. Tam pamiętajmy, była jeszcze kolejna tragedia, bo chyba 2000 zmarło z tych wyprowadzonych, bardzo w krótkim okresie, tam głównie w Teheranie i tam do dzisiaj takie wielkie cmentarzysko pozostało, ale prawdopodobnie gdyby jeszcze kilkanaście miesięcy oni pozostali tam w Uzbekistanie, Kazachstanie, Kirgistanie, w okolicach, to prawdopodobnie by tam nie 2000, ale 25 albo i 40 tysięcy spośród tej 116-tysięcznej Rzeszy poniosło śmierć. Ale no tu raczej nie jest, no to strona sowiecka zajęła się, czy może ściślej, Beria zajął się trzema konkretnymi obiektami obozowymi i grupą więzień. To już wtedy nie obejmowało Anders.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Zbrodnia do dziś niewyjaśniona. 84. rocznica mordu katyńskiego. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych był pan profesor doktor habilitowany Mirosław Golon z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu i z delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję także słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.